Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, rozpoczynamy na naszej antenie audycję Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: misja Polski w jednoczącej się Europie. Środowiskowy punkt widzenia. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za pierwszą część spotkania na antenie telewizji Trwami Radia Maria po 18.15. Tak jak prowadziliśmy rozmowę, też i nasi słuchacze, widzowie włączyli się. Ta misja Polski w jednoczącej się Europie, jeżeli myślimy o tym takim środowiskowym punkcie widzenia, to edukacja, polityka klimatyczna, to co Polska, można powiedzieć, robi i może wyznaczać z pewnością jakieś priorytety.
Tak, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Polska jest ważnym państwem w jednoczącej się Europie i trzeba pamiętać, że Polska wniosła dość bogate wiano w tą jednoczącą się Europę. Nie przyjęto nas dlatego tylko, że byliśmy biedni, ale z tego powodu również, że po pierwsze mamy świetne położenie geopolityczne, znajdujemy się w centrum jednoczącego się organizmu wspólnot państw, w centrum Europy, a więc mamy świetne położenie geopolityczne. Oto położenie geopolityczne zawsze były na swego rodzaju awantury i to położenie geopolityczne jest wtedy dobre, o ile jest to państwo, w którym tu miejscu się znajduje, jest silne i sprawne, a więc to centrum Europy jest niezwykle, niezwykle ważne. Musimy również pamiętać, że Polska to kraj, który posiada przeogromne zasoby tradycyjnych, tych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy. Również posiada przeogromne zasoby odnawialnych źródeł energii w formie chociażby geotermii. Również, a więc unikat w skali światowej, a również i unikat w skali europejskiej. Należy pamiętać, że cała jednocząca się Europa nie posiada takich zasobów energetycznych i te zasoby energetyczne w Polsce w układzie węgla kamiennego to prawie 90% zasobów Unii Europejskiej, a również jeżeli chodzi o zasób węgla brunatnego, to około 25% zasobów w całej Unii Europejskiej znajduje się na terenie naszego kraju. Mówiłem o tym wielokrotnie, również zasoby gazu łupkowego, przebogate, troszeczkę niedostępne w obecnie znanych technologiach, trzeba by technologię co nieco zmienić, ale te zasoby są przeogromne, do tego jeszcze zachodzą zasoby geotermalne. Trzeba również pamiętać, że Polska to jest unikatem pod względem zasobów środowiskowych mierzonych tymi żywymi zasobami przyrodniczymi, a więc dzięki polskiej kulturze użytkowania zasobów przyrodniczych, dzięki polskiemu modelu rolnictwa, które przetrwało nawet okres komunizmu, oparte na bazie prywatnej własności rolnej, ale tej własności rolnej o małej stosunkowo powierzchni gospodarstwa rolnego, przetrwała ta prywatna własność rolna. Dzięki tej ekstensywnej gospodarce rolnej te gleby są niezniszczone biologicznie, gotowe ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości. Drugim czynnikiem, który ma ogromny wpływ na tę jakość bioróżnorodności, to jest unikatowy system polskich lasów państwowych, oparty o własność państwa. W gruncie rzeczy prawie, jednak ponad 80% powierzchni leśnej naszego kraju należy do lasów państwowych, zarządzanych w sposób merytoryczny, poprzez dobrych specjalistów, świetnie wychowanych, którzy na bazie tej kultury leśnej, ta szkoła polska leśna kształtowała się od wielu dziesiątków lat, a nawet setek lat i ona jest ukształtowana i rzeczywiście zaowocowała tym, że te polskie lasy tętnią bioróżnorodnością, a przy okazji posiadają ogromny zapas drewna, który został zgromadzony dzięki odpowiedniemu użytkowaniu. Następna nasza jeszcze wielka taka zaleta z punktu widzenia bioróżnorodności to polski model łowiectwa oparty o takie trzy zasady, duże obwody łowieckie, na których można prowadzić gospodarkę populacjami zwierząt dziko żyjących, populacjami tych zwierząt, zwierzyny tej grubej, czyli sarn, jeleni, dzików, No, nie mówiąc o drobne zwierzynie. Drugi to założenie, to, że zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa. No i trzecie założenie, że jest jeden polski związek łowiecki, w którym tylko i wyłącznie Polacy mają prawo do polowania, ale żeby mieli prawo do polowania, muszą przejść odpowiednie szkolenie, czyli muszą być dokładnie wyedukowani. Oprócz tego jeszcze mieliśmy dobry kapitał ludzki, dobrze wykształcone społeczeństwo. To społeczeństwo o przewadze młodych klas wieku, czyli zdrowa struktura klas wieku, dzięki temu, że w Polsce istniała dobrze funkcjonująca jeszcze polska rodzina. W tej chwili ten ostatni aspekt, który został zniszczony w ciągu ostatnich lat po wejściu w struktury Unii Europejskiej za czasów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy była wielka emigracja zarobkowa na Zachód, zostało to zahamowane dzięki skutecznej polityce prorodzinnej, między innymi dzięki programowi 500+. W tej chwili odbudowujemy nową strukturę klas wieku. Ale szanowni państwo, to jest zresztą ojciec o tym wspomniał, to, że my tacy jesteśmy, to również powinniśmy sami wiedzieć, ale równocześnie i to powinno być wiadome w jednoczącej się Europie. A więc pierwszą misją Polski z punktu widzenia właśnie tego układu środowiskowego, żeby pokazać, znaczy żeby chronić to, co posiadamy, a równocześnie, żeby pouczyć albo nauczyć całą jednoczącą się Europę, jak z tych zasobów przyrodniczych korzystać, to powinny być tą pierwszą misją jest edukacja. Edukacja, która na zachodzie Europy w gruncie rzeczy zginęła i dzięki temu na zachodzie Europy stworzony został taki swego rodzaju nurt filozoficzny, który mówi, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, w związku z tym te zasoby przyrodnicze trzeba chronić przed człowiekiem, a najwyższą formą ochrony jest niewycinanie drzew, czy też niezabijanie zwierząt. Ten nurt zaczyna docierać bardzo mocno do Polski i pojawił się między innymi w Puszczy Białowieskiej, gdzie część osób uważa, że to, co tam jest w tej Puszczy Białowieskiej, to jest nietknięte ręką człowieka i z tego punktu widzenia filozoficznego troszeczkę trzeba to za wszelką cenę chronić, gdyż o ile tylko i wyłącznie będzie tam człowiek egzystował w tej Puszczy Białowieskiej, to na pewno te zasoby przyrodnicze ulegną zniszczeniu, dlatego że ci ludzie, którzy tam są, to wycinają drzewa, zbierają grzyby, polują, w związku z tym również i zabijają zwierzęta i za wszelką cenę trzeba te zasoby przyrodnicze chronić. A więc ta edukacja również i dociera do Polski. Nikt jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, albo już duża część społeczeństwa również zaczyna mówić tak, ci mają rację, trzeba to chronić przed człowiekiem. A jest zupełnie inaczej. Puszcza Białowieska, tak samo jak te wielkie zasoby przyrodnicze całej Polski, to wielkie dziedzictwo kulturowe Polaków, to wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego modelu rolnictwa, to wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego modelu leśnictwa, jak również wielkie dziedzictwo kulturowe polskiego łowiectwa. I trzeba pamiętać, że ta mentalność, ta tradycyjna mentalność, która zachowała te zasoby przyrodnicze, również i w okresie niesprzyjającym na samym okresie okresu PRL-u, czyli komunistycznego, była kształtowana i zabezpieczana dzięki temu, że w Polsce jednak przetrwał dobrze funkcjonujący Kościół katolicki, który bronił tych podstawowych wartości, a mianowicie czynienia sobie ziemię poddaną. Czyli polski model zasobów środowiskowych i ich użytkowania to jest nic innego jak czyńcie sobie ziemię poddaną. Natomiast ten model, który idzie z zachodu, to jest model, który mówi, że wrogiem zasobów przyrodniczych jest człowiek, trzeba w związku z tym chronić te zasoby przyrodnicze przed człowiekiem. I tak jak mówiłem, takie uproszczenie i do tego odpowiednie jest przygotowane społeczeństwo, że największym wrogiem jest ten, kto wycina drzewa, czy też zabija zwierzęta. A więc pierwsza misja, o ile chcemy rzeczywiście postawić na to, żeby Unia Europejska odbudowała swoją bioróżnorodność i swoje unikatowe i te zasoby przyrodnicze, które były podobne do stanu zasobów przyrodniczych Polski, to trzeba rozwinąć edukację, która z jednej strony będzie informowała społeczeństwo w Polsce, ale z drugiej strony będzie starała się iść naprzeciw i starała się edukować tych ludzi na zachodzie Europy w kierunku tym, aby odtworzyć te zasoby przyrodnicze po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, żeby można było z nich skorzystać, a w związku z tym, o ile można z nich korzystać, żeby również były w dobrym stanie. I tu potrzebna jest rzeczywiście edukacja i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ta misja jest niezwykle potrzebna. Mówię o tym z pełnym przekonaniem, dlatego że gdy świat jest w różnym stanie zasobów przyrodniczych w świecie i między innymi takie próba zrobienia podsumowania nastąpiła w 1992 roku. Wtedy stwierdzono, że głównym problemem świata jest między innymi zanik bioróżnorodności powodowany degradacją gleb, wycinaniem lasów, a wycinanie lasów i degradacja gleb to również zubożenie zasobów wodnych, pogarszanie zasobów wodnych, to pogarszanie zasobów również i tych jakości powietrza. To ogromny wpływ na głód, na pustynnienie, a głód i pustynnienie to również sprawy związane z procesem migracji, gdzie społeczeństwa, całe ogromne masy ludności zaczęły migrować właśnie w poszukiwaniu lepszych warunków życia. A więc to jest problem, ja bym powiedział, niezwykle, niezwykle istotny z tego punktu widzenia. Z punktu widzenia, powiedzmy, naprawy tych warunków jakby przyrodniczych. Więc tu mamy ogromną, ogromną rolę do spełnienia po to, żeby wyjść naprzeciw tym procesom, a te wielkie problemy zostały opisane, tak jak już powiedziałem, w 1992 roku. Wtedy świat jakby się obudził, zaczął działać przeciwko temu, tworząc podstawy prawne w postaci trzech głównych konwencji. Konwencji o ochronie bioróżnorodności, konwencji o upustynnieniu, konwencji o klimatycznej. Minęło ponad 20 lat i okazało się, że te problemy te nadal istnieją. Nadal istnieje głód, nadal istnieje brak dobrej wody. Społeczeństwa cierpią w wielu miejscach na brak dobrej egzystencji w środowisku, zanik bioróżnorodności i zostało to dobrze sformułowane i opisane w encyklice Ojca Świętego Laudato Si. Tam Ojciec Święty w encyklice Laudato Si powiedział: należy dążyć do tego, aby stworzyć nowe porozumienie na szczeblu światowym, żeby łagodzić te wielkie problemy świata, które istnieją, bo zarówno to społeczeństwo, ludność, jak i ziemia krzyczy ze względu na zaistniałą sytuację. I tam Ojciec Święty wyraźnie powiedział, w jaki sposób należy działać, ale równocześnie jak należy zdefiniować te największe zdefiniowano w Laudato Si te największe zagrożenia z punktu widzenia gospodarki świata. A więc edukacja. I to jest napisane w Laudato Si, gdzie Ojciec Święty mówi tak: edukacja ekologiczna w układzie integralnej ekologii. Polska to jest właśnie kraj, gdzie ta ekologia integralna istnieje i w związku z tym najwyższy czas, żeby to zacząć kultywować nadal i to ma być nasza misja. Kreowanie tej edukacji w jednoczącej się Europie, a nie tylko w jednoczącej się Europie, również w jednoczącym się świecie, gdyż świat staje się też w tym układzie globalnym coraz bardziej powiązany jedne państwo z drugim pod względem gospodarczym. A więc edukacja. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna, to są sprawy związane z polityką klimatyczną. Wspomniałem tutaj o Laudato Si i właśnie porozumienie, znaczy Ojciec Święty mówi to, porozumienie ma iść w tym kierunku, że główną jakby taką polityką ma być polityka klimatyczna, gdyż polityka klimatyczna ma w sobie te największe, jak gdyby, możliwości oddziaływania właśnie na te wielkie problemy świata. I między innymi Ojciec Święty w tym Laudato Si domagał się, żeby takie porozumienie nastąpiło. I takie porozumienie nastąpiło podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu, gdzie stwierdzono, i na bazie konsensusu w obecności 190 paru państw świata stwierdzono tak, zaczynamy działać w tym kierunku, aby zahamować te negatywne zjawiska albo zlikwidować te negatywne zjawiska, które występują na świecie. I polityka klimatyczna temu służy. Podczas porozumienia paryskiego Polska odegrała ogromną rolę, gdyż Polska pokazała się jako kraj, który z jednej strony jest krajem szybko rozwijającym się gospodarczo, ale równocześnie kraj, który wraz z rozwojem gospodarczym racjonalnie użytkuje zasoby przyrodnicze. Te zasoby przyrodnicze, żywe zasoby przyrodnicze również nie ulegają pogorszeniu, ale wręcz odwrotnie, kwitną bioróżnorodnością, są w coraz lepszym stanie, służą człowiekowi i są takim typowym przykładem właśnie tej działalności czynienia sobie ziemi poddaną, albo inaczej wkomponują się bardzo dobrze w tą koncepcję zrównoważonego rozwoju. I tu Polska może być naprawdę liderem i może być przykładem dla jednoczącej się Europy, i misją Polski jest właśnie promowanie tego polskiego modelu rozwoju gospodarczego. Dlaczego? Dlatego, że przykładem chociażby tego może być sprawa związana z redukcją emisji. Świat się zobowiązał w roku 1997, że dokona redukcji gazów cieplarnianych na poziomie takim, które będzie gwarantowało stabilizację koncentracji tego gazu w atmosferze, i do tego zobowiązały się państwa wysoko rozwinięte załącznikiem do konwencji klimatycznej, którym był protokół z Kioto. I Polska jako jedno z niewielu państw wykonała swoje zobowiązania z wyraźną nawiązką. Miała dokonać tej redukcji na poziomie 6%, dokonała na poziomie ponad 30% przy równoczesnym wzroście gospodarczym. Stara piętnastka, która postanowiła się rozliczać wspólnie, takiej redukcji miała dokonać na poziomie 8% i w tym pierwszym okresie rozliczeniowym, które miały się rozpocząć w roku 2008, nie wykonała swoich zobowiązań i ta redukcja wynosiła na poziomie około 3%. A więc Polska, wielki kraj sukcesu, która powinna osiągać pewne korzyści materialne również z powodu tej redukcji, ogromna redukcja tej emisji do atmosfery przy równoczesnym wzroście gospodarczym i przy wzroście bioróżnorodności, czyli wzroście zasobów przyrodniczych. Kraj ogromnego sukcesu. I tu Polska również, misją Polski musi być w jednoczącej się Europie, jak gdyby pokazanie tej jednoczącej się Europy, polski model, zaproponowanie polskiego modelu rozwojowego jako przykładu dla jednoczącej się Europy w ramach realizacji polityki klimatycznej. Mamy ogromne osiągnięcia. Polska nie tylko pokazuje, że ma te osiągnięcia, jest również aktywna politycznie. Chcę przypomnieć, że Polska organizowała specjalne szczyty klimatyczne w Polsce. Był to rok 2008, to była 14. konferencja stron konwencji klimatycznej. Był to szczyt zorganizowany w Poznaniu. Wtedy mieliśmy się rozliczyć teoretycznie ze zobowiązań, które miały państwa wysoko rozwinięte. To był pierwszy okres rozliczeń. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, które organizowało tę konwencję klimatyczną, straciło władzę. Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym nie potrafiła wykorzystać szansy, straciliśmy tę szansę, a równocześnie w tym samym czasie, tracąc szansę, przyjęliśmy niezwykle niekorzystny dla Polski sposób rozliczania się emisji wewnątrz Unii Europejskiej, oparty o pakiet klimatyczno-energetyczny, który w gruncie rzeczy hamuje możliwość rozwoju gospodarczego Polski z punktu widzenia wykorzystania albo zachowania własnego bezpieczeństwa energetycznego oparte o węgiel kamienny. O tym być może będziemy mówili w dyskusji. I ostatnią jakby taką drogą rozwoju to są sprawy związane z hamowaniem, nie tylko powiedzmy z edukacją i nie tylko z modelem polskiego wzrostu gospodarczego, ale również z zastosowaniem polskiej możliwości polskiej nauki. To Polska jest krajem, który, tak jak już powiedziałem, dokonał takiej ogromnej redukcji, ale na bazie jakiej? Na bazie polskich metod w zakresie redukcji emisji opartych o innowacyjność i polskie technologie spalania. Tu jesteśmy mistrzem z punktu widzenia wykorzystania węgla kamiennego, a więc rozwój nauki. dochodzimy do sytuacji takiej, że te wnioski, które zostały jakby, znaczy albo inaczej, problemy, które zostały zdefiniowane w encyklice Ojca Świętego, a encyklika Ojca Świętego ukazała się w roku 2015, wtedy w roku 2015 Polska zorganizowała w polskim parlamencie dwie niezwykle ważne konferencje naukowe związane z implementacją albo z wyjściem naprzeciw postulatom, które zostały zgłoszone i sprecyzowane w encyklice Ojca Świętego Laudato Si. Te postulaty Polska z tymi postulatami w formie wniosków przetłumaczonych na wiele języków, na wszystkie języki w gruncie rzeczy świata, Polska pojechała z tymi swoimi postulatami, wnioskami na 21. konferencję stron konwencji klimatycznej do Paryża, prezentowała tam, przesłała te wnioski do wszystkich państw uczestniczących w tym porozumieniu i to porozumienie zakończyło się wielkim w gruncie rzeczy sukcesem światowym, gdzie Polska odegrała dużą rolę, a mianowicie powiedziano tam jasno, że w następnym okresie należy dokonać kreować politykę klimatyczną świata zgodnie z założeniami, korzeniami tej polityki, ale do tego mamy dwa działania, jak gdyby niezwykle ważne z punktu widzenia, gdzie koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze jest pewnym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego. Chodzi o ustabilizowanie tej koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i mamy dwa działania w tym kierunku. Z jednej strony redukcja emisji na bazie innowacyjności, na bazie nowych technologii spalania, na bazie wykorzystania zasobów przyrodniczych, tych energetycznych zasobów przyrodniczych, ale w sposób niezwykle racjonalny i z drugiej strony wychwytywania tego dwutlenku węgla przez żywe zespoły przyrodnicze, takie jak gleby i lasy, po to, żeby zmniejszać tą koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, ale żeby właśnie regenerować lasy, regenerować gleby, żeby te gleby dawały większą możliwość produkcji żywności, żeby lasy i gleby chroniły bioróżnorodność, żeby te lasy zregenerowane i gleby zregenerowane dawały lepszą jakość wody i lepszą jakość powietrza, żeby właśnie hamować proces między innymi pustynnienia, zaniku gatunków, a w związku z tym oddziaływać na zmniejszenie problemu głodu i zmniejszenie problemu migracji. I tu jesteśmy również jakby usatysfakcjonowani, albo inaczej dowartościowani. Dlaczego? Dlatego, że te wnioski, które się ukazały, znaczy porozumienie paryskie i polskie wnioski, zaowocowały tym, że Polska została dostrzeżona jako rzeczywiście kraj, który potrafi kreować politykę światową w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju i Polsce powierzono organizację 24. konferencji stron konwencji klimatycznej w Polsce. Organizatorem tej konferencji będzie miasto, a miastem tym jest Katowice. Katowice jako miasto, które jest miastem ogromnego sukcesu. To jest miasto, gdzie jeszcze 20 lat temu można powiedzieć, że to miasto było czarne. W tej chwili to miasto jest rzeczywiście zielone, tętniące bioróżnorodnością, a więc możemy pokazać ogromny sukces gospodarczy, polskie technologie, promować polskie osiągnięcia w tym zakresie, a równocześnie pokazać, w jaki sposób można dokonywać redukcji emisji na bazie tradycyjnych źródeł energii, a z drugiej strony pokazać polskie lasy, unikatowe polskie lasy, które są gotowe do tego, żeby więcej tego dwutlenku węgla pochłaniać, a oparte jest to bardzo bogate, dobrze udokumentowane badania, które w Polsce są prowadzone, a jako implementacja tych badań ma służyć ten polski projekt leśnych gospodarstw węglowych, gdzie chcemy pokazać i jesteśmy gotowi ku temu i lasy państwowe są do tego przygotowane, żeby pokazać, że te lasy, które w tej chwili pochłaniają ten dwutlenek węgla w tej dużej ilości, można jeszcze w ten sposób nimi zacząć gospodarować, że to pochłanianie dwutlenku będzie zdecydowanie większe i w związku z tym będzie bardziej oddziaływało na koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. Jest to równocześnie działanie na rzecz wzrostu miejsc pracy, zarówno na terenie rejonów uprzemysłowionych, jak również rejonów niezurbanizowanych, gdzie jedno i drugie można wykorzystać do tworzenia miejsc pracy. Już kończąc zupełnie, chcę również powiedzieć, że te wnioski, które zostały sformułowane najpierw przed porozumieniem paryskim, a później odbyło się tak z inicjatywy w gruncie rzeczy, chcę powiedzieć, Watykanu. Tu Kongregacja Nauki Wiary miała ogromne role w tym zakresie. Jego eminencja, ksiądz kardynał Gerhard Müller, zaproponował Ministerstwu Środowiska wspólną konferencję na temat zrównoważonego rozwoju w kontekście, w świetle encykliki Ojca Świętego Laudato Si. Taka konferencja odbyła się 16 października 2016 roku i ta konferencja zakończyła się takimi trzema konkluzjami. Rzeczywiście porozumienie paryskie jest idealną metodą w kierunku kreowania polityki zrównoważonego rozwoju, czyli tego racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka i dla dobra przyrody, ale trzeba przyjąć trzy takie podstawowe wnioski. Pierwszym podstawowym wnioskiem to jest to, żeby zlikwidować tą biurokrację, która kwitnie szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych, również i w Unii Europejskiej, która jest całkowicie zbyteczna, trzeba przejść w tym kierunku racjonalnego gospodarowania, a obniżenia biurokracji. Druga rzecz, zastosowanie za wszelką cenę najnowszych zdobyczy nauki w kreowaniu polityki klimatycznej świata. I trzecia, zastosowanie albo wprowadzenie w życie dydaktyki z zakresu ekologii integralnej. Mogę również powiedzieć, że w tym roku, w końcu sierpnia, odbyła się 50. sesja Światowej Organizacji Nauki zrzeszająca noblistów. Były to obrady w tym Centrum Światowej Organizacji Światowej Federacji Naukowców na Erice i tam wśród tej elity intelektualistów i elity naukowców zrzeszających głównie jednak nauki ścisłe. Te wnioski zostały jakby powtórzone i rezolucja kończy się tymi samymi wnioskami. Rezolucja właśnie Światowej Federacji Naukowców, że trzy problemy, że polityka klimatyczna jest świetną metodą realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie, ale te trzy warunki muszą być wzięte pod uwagę. Likwidacja biurokracji, zastosowanie nauki, jak również rozwój albo powrót do ekologii, dydaktyki, czyli szkolenia, edukacji w zakresie ekologii integralnej. I w tych trzech, i Polska jest tu pokazana i zresztą na Erice wśród wniosków, Polska jest pokazana jako jeden z liderów albo jeden z najlepszych liderów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, a polska polityka klimatyczna ma być wzorem dla jednoczącego się świata albo inaczej dla spraw związanych z realizacją polityki klimatycznej świata. Szanowni Państwo, drogi ojcze, Polska to kraj tętniący bioróżnorodnością. Polska to kraj ogromnego sukcesu. Polska to kraj, który musi spełnić swoją misję w jednoczącej się Europie, ale również i misję dla świata. Kreowanie tej polityki opartej o dobrą wiedzę, polityki opartej o dobre doświadczenia, polityki kreowanej o dobry model edukacji. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat misja Polski w jednoczącej się Europie, środowiskowy punkt widzenia. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowę nie zakończyłem.
Szczęść Boże, Marianna z Warszawy. Witam serdecznie pana profesora ministra Szyszko i ojca Grzegorza.
Dziękuję.
Ja mam właśnie taki problem, nie w lesie, ale na działce. Ja zbierałam podpisy i broniłam lasów i dostałam podziękowanie od pana profesora za zbieranie tych podpisów przeciw prywatyzacji lasów poprzednich. Teraz sama mam problem. Na sąsiedniej działce rośnie ogromna osika i w grubości, i w szerokości, i w wysokości. I korzenie przechodzą na sąsiednie działki, zwłaszcza na moją działkę, ponieważ to jest tak usytuowana osika, że w moją stronę jest strona słoneczna i również kierunek wiatru. I te korzenie są tak grube i idą bardzo głęboko w działkę, aż dochodzi do następnej działki. Były 3 pozwolenia z gminy na wycięcie osiki i użytkownik działki, pani użytkownik, nie wyrażała zgody. Pierwsza była na, z jej strony zgoda, ale właśnie jakoś taki był wynik problem, że ktoś, kto miał wyciąć osikę, złamał rękę pod koniec już, powiedzmy, wygaśnięcia pozwolenia. Czyli, powiedzmy, zarząd nie dopilnował tego. A następnie później te wszystkie pozwolenia, które były z gminy, 3, sąsiadka nie wyrażała zgody i dotychczas nie wyraża zgody na wycięcie osiki. Na jej działce praktycznie nie ma nic, żadnego użytkowania. Nic nie robi. Ona odkupiła od poprzedniego użytkownika. Wtedy nie było takiego problemu, bo to było małe drzewo i nie było widoczne, jakie to jest drzewo. A to jest po prostu chwast, a nie drzewo.
Czy pani może z tą panią rozmawiała?
I ja bym chciała tylko prosić, ponieważ ostatnio taki przepis wyszedł, że użytkownik działki jest musi wyrazić zgodę, niezależnie od tego, że niszczy sąsiednią działkę, że jest po prostu pracy dużo i opłata za działkę, ale nie ma pożytku z tego.
Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Tak, problem jest mi znany. W ogóle najpierw chciałem serdecznie pani podziękować za zbieranie podpisów w obronie polskich lasów państwowych. Dziękuję za to i bardzo się cieszę, że mój list z podziękowaniem do pani dotarł. Mogę powiedzieć, że tych listów dostałem ponad 110 tysięcy, no już na 80 tysięcy odpowiedziałem, ale jeszcze około 30 tysięcy jest, więc w stosunku do tych osób, które do tej pory nie dostały podziękowania, to mam nadzieję, że to w najbliższym czasie rzeczywiście zostanie to zrealizowane. Natomiast to był taki, w zeszłym roku zresztą on powstał, w roku 2016 taki projekt, aby każdy obywatel, który ma własność prywatną, nieleśną, tylko tą, powiedzmy, budowlaną, o ile zasadził swoje drzewo, to miał prawo to wyciąć. Oczywiście tu opozycja zrobiła wielki krzyk koło tego, to zostało w tej chwili cofnięte, natomiast tu odnośnie tej sprawy jest sytuacja o tyle, że właściciel działki nie chce wyciąć tego drzewa, które pani przeszkadza. No i tu tych problemów było dosyć sporo. Ja pamiętam, że cała sprawa była troszeczkę paradoksalna, dlatego że ten obywatel, czy ta osoba, która ma to drzewo, teoretycznie za szkody wyrządzone przez to drzewo powinna pani zadośćuczynić. I tego rodzaju sprawy właśnie przed wprowadzeniem tego przepisu, że można usuwać te drzewa z własnej działki, między innymi to było jakby motywem tego. Dlatego, że cały szereg jest przypadków, tak, że ktoś ma drzewo u siebie na działce, to drzewo właśnie na przykład sypie mu liście na drugą działkę, zasypuje rynny, tamten mówi, dobrze, a to twoje drzewo, to chodź mi posprzątaj, usuń te liście z drzewa. No ale ten mówi, dobrze, to ja w takim razie wezmę, usunę to drzewo. No ale jak usunął to drzewo, to drugi sąsiad z drugiej strony doniósł do gminy, że ten nielegalnie usunął to drzewo i wtedy ten był obciążony ogromnymi karami. Prawda? Albo musiał mieć zgodę na usunięcie tego drzewa, a rzeczywiście gmina mogła mu nie pozwolić na usunięcie tego drzewa. Więc myślę, że ta normalność wróci w przyszłości, a problem w stosunku do tej akurat konkretnej sytuacji, no to prawdę powiedziawszy, no, nie proponowałbym pani tego, bo to jest zawsze skrajność już taka, żeby podać sprawy do sądu, ale teoretycznie pani się należy odszkodowania za to, że to drzewo sąsiadki pani wyrządza pewne szkody. Ale myślę, że chyba najlepszą metodą jest no, w jakiś sposób porozumieć się z tym sąsiadem, no po to, żeby rzeczywiście tą populus tremula, bo jak pani mówi, że osika, to jest no, osika, albo no, nie, akurat o ile pani mówi, że to jest rzeczywiście osika, no tą osikę rzeczywiście usunąć, bo ona przeszkadza pani, albo sąsiadka, no niech w jakiś sposób no jednak poczuje się do obowiązku zadośćuczynienia za to, że pani ma straty na swoim na terenie. Także no, nie chciałbym tego proponować, ale w gruncie rzeczy finał, o ile są dwie strony bardzo zdeterminowane, no to finał może być jedynie w sądzie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Doceniając wartości lasów odnośnie absorpcji dwutlenku węgla, chciałbym się zapytać pana profesora, dlaczego tak intensywnie wycina drzewa w puszczy?
Pana imię?
Ferdynand.
Panie ministrze?
Świetnie, dziękuję bardzo. Więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że chyba jest jakieś nieporozumienie, a mianowicie nikt nie wycina drzew w puszczy, tylko w puszczy są prowadzone działania, które zmierzają do tego, żeby uratować te siedliska i te gatunki, które zostały wyznaczone w roku 2007 jako obszar Natury 2000. I na czym polega cała sprawa? Zostało to wyznaczone w roku 2007 i te siedliska i te gatunki, i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, wynikają z tego, że miejscowa ludność, miejscowi leśnicy użytkowali te tereny pod okiem wyśmienitych specjalistów z zakresu ochrony przyrody i użytkowali w ten sposób, że te siedliska się w takim stanie zachowały, a stan tych siedlisk i występujących gatunków był pochodną użytkowania. Przyszedł rok 2012, a chcę powiedzieć, że na terenie puszczy jest park narodowy, który powstał z lasów gospodarczych kilkadziesiąt lat temu, lasów zagospodarowanych, a na pozostałej części są trzy nadleśnictwa gospodarcze, które mają świetnie udokumentowaną historię użytkowania. I w roku 2012, wtedy, kiedy już obszary Natura 2000 istniały i kiedy Polska ma obowiązek chronić te siedliska i te obszary Natury 2000, prawda, nieodpowiednimi decyzjami politycznymi zmieniono sposób zagospodarowania. I w związku z tym drzewostany, które były sadzone ręką człowieka, jednowiekowe, doszły do pewnego wieku starczego, w którym zaczęły, no, mówiąc delikatnie, chorować. Zaczęły się rozbijać choroby różnego rodzaju. I jedną z takich chorób było między innymi powstanie pierwszego ogniska gradacyjnego w stosunku do drzewostanów sierkowych, ogniska gradacyjnego, którym był kornik drukarz. I wtedy, podobnie jak przy innych no, epidemiach, trzeba było wyciąć te kilkadziesiąt drzew, a było ich dokładnie 29, po to, żeby je wyciąć, żeby ta choroba nie mogła się rozprzestrzeniać. Podobnie jak to się robi przy innych epidemiach w stosunku chociażby do populacji ludzkiej, czy też do organizmu ludzkiego. O ile jest jakiś no, nowotwór na ciele, no to nie obserwujemy, co się z tym stanie, tylko raczej staramy się go usunąć po to, żeby uratować życie człowieka. Tak samo postępujemy w ten sposób, o ile jest zachorowanie gruźlicy, czy też innej choroby zakaźnej, to staramy się wyleczyć tego człowieka po to, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała na inne osoby. W stosunku do drzew zarażonych kornikiem, o ile już kornik wszedł między korą a drewno, to już nie ma możliwości ratunku tego drzewa, tylko wtedy trzeba tylko i wyłącznie zlikwidować to występujące ognisko gradacyjne. Niestety do tego nie doprowadzono i finał jest taki, że w roku 2016 mieliśmy kilkanaście milionów zamarłych drzew i zginęło 3,5 tysiąca hektarów siedliska, które było wyznaczone jako siedlisko ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Wraz z zanikiem drzew i zanikiem siedlisk oczywiście zaczęły ginąć gatunki, które tam występują, również ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. I w związku z tym, gdybyśmy nie rozpoczęli działań naprawczych, wtedy byśmy byli oskarżeni przez ludzi, być może również tych wielkiego serca, którzy powiedzieli, że Polska zaniedbała swoje obowiązki i doprowadziła do zniszczenia 3,5 tysiąca hektarów siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej i miliardów osobników gatunków chronionych, które tam występowały. A więc Polska nie prowadzi wycinki, tylko Polska prowadzi zadania ochronne, które mają przywrócić stan siedlisk, które tam występowały w momencie ich wyznaczenia i to jest obowiązkiem Polski. Natomiast w tej chwili, o ile pan mówi o emisji, to mogę panu powiedzieć, że właśnie na terenie Puszczy Białowieskiej, mówię lasów gospodarczych i zagospodarowanych, gnije około 4 milionów metrów sześciennych drewna, które powodują emisję dwutlenku węgla do atmosfery, gdyż na tych terenach po głębokich badaniach jesteśmy prawie w 100% przekonani, że te gleby nie są w stanie pochłonąć tego rozkładającego się drewna w formie węgla organicznego w głąb profilu glebowego, gdyż te gleby są jak gdyby nasycone. Więc mówiąc prosto, i może pan jeszcze raz spróbuje się do mnie dodzwonić, ja bardzo pana serdecznie zapraszam, może pan pojechać również do Puszczy Białowieskiej i zobaczyć, może pan wejść na stronę internetową ministerstwa i kliknąć na jedną z 1400 powierzchni badawczych, pan tam zobaczy, jakie tam gatunki występują, ile tam drewna leży, co tam się stało, jakie tam jest również dziedzictwo, ja bym powiedział, kulturowe tego regionu i się o tym przekonać. Szanowny panie, dziękuję za pana zainteresowanie. Natomiast to, co tam się stało, jest to jeden z największych skandali. Ten skandal jest w tej chwili rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odbyły się dwie rozprawy w tym zakresie i mogę panu powiedzieć, że niech pan spojrzy w te gazety. No w tej chwili czekamy na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam żeśmy chyba pokazali swój profesjonalizm, swoją wiedzę. No, ta strona skarżąca, Komisja Europejska, nie potrafiła nawet rozpoznawać gatunków, o których mówi, o które się tak mocno troszczy. I ciężko im było również sprecyzować wnioski. Rozprawa odnośnie skargi odbędzie się 12 grudnia i tam wtedy również, o ile to będzie możliwe, stanę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obronie honoru polskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, jakim jest Puszcza Białowieska, w obronie polskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, w obronie miejscowej ludności, w obronie polskiego leśnictwa, po to, żeby rzeczywiście to pokazać. Już to nawiasem mówiąc, stanąłem już dwa razy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w tej sprawie, bo stawałem jeszcze w sprawie rozpudy i też wtedy ten proces zakończył się korzystnie dla Polski, o czym nie informowano tutaj. Była też to skandaliczna pomyłka tych, którzy skarżyli nas. Natomiast tutaj staramy się pokazać, że mamy rację. Stanąłem dwa razy, mimo że termin rozpraw został wyznaczony ad hoc błyskawicznie, akurat w tym terminie, kiedy powinienem być zupełnie gdzie indziej, pełniąc obowiązki również ministra, nie tylko ministra, jak również kandydata na prezydenta 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. O ile nie pamięć nie mieli, pierwszą rozprawę w sprawie tak zwanego wniosku tymczasowego błyskawicznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył na 11 września obecnego roku, gdy wiadomo było, że w tym czasie powinienem być na zaproszenie Chin w Ordos, gdzie były sprawy związane z rozpatrywaniem spraw związanych z pustynnieniem, a jako kandydat na przyszłego prezydenta powinienem tam być i tam mnie rzeczywiście Chińczycy zaprosili pół roku temu i to było wiadome również w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prosiliśmy poprzez MSZ, żeby przyspieszyć ten termin na przykład na 4 września albo zrobić go później. No więc nie uzyskaliśmy zgody na to, żeby ani przyspieszyć, ani rozpatrzyć go później, tylko wyznaczono na 11 września i z tego też powodu wysłałem swojego zastępcę, pana ministra Pawła Sałka. On mnie reprezentował w Chinach. Tu sytuacja się również powtórzyła, a mianowicie miałem być na Fidżi, gdzie miałem się spotkać z prezydentem, z premierem Fidżi, który obejmuje prezydenturę 23. konferencji stron konwencji klimatycznej. Tam mieliśmy prowadzić, przygotowywać się do wspólnych działań w roku następnym. Niestety też wyznaczono ten termin że akurat nie mogłem tam pojechać i w związku z tym stanąłem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie myślę, że pokazałem w obecności swoich doradców, prawników również, że chyba nastąpiła pewna pomyłka albo niezrozumienie zupełne i dlatego też z tego powodu uważam, że trzeba nieść ganek wiedzy w zakresie edukacji również do państw zachodniej Europy i myślę, że również, zresztą to mnie całkowicie upewnia, że w Polsce na przykładzie pana również trzeba prowadzić taką szeroką edukację i o to serdecznie pana zapraszam. Zapraszam ku temu, że pan szedł na stronę internetową resortu albo na stronę internetową Lasów Państwowych i zobaczył pan dokładnie, jaka jest sytuacja na terenie Puszczy Białowieskiej w konkretnym nawet miejscu, a tych miejsc jest 1400 jako stałe powierzchnie badawcze.
A mogło być też tak, że trochę pana ministra próbowano tak wypróbować, czy czasem pan do Chin czy na Fidżi nie pojedzie zamiast przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Proszę ojca, o ile tak, to była dość próba, ja bym powiedział, mógłbym nawet powiedzieć prymitywna, dlatego że nie ulega najmniejszej wątpliwości, że moim obowiązkiem jest bronić honoru Polski, stanąć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc być może, że ktoś tak myślał, ale tego rodzaju nawet przypuszczenia są już swego rodzaju, ja bym powiedział, niedelikatnością.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja do pana ministra, tak?
Prosimy, pan się nam przedstawi.
Panie ministrze, najwyższe słowa uznania, wie pan, ja dzwonię z Imielina, moje nazwisko Suchocki Jacek. Proszę pana, przede wszystkim najwyższy szacunek za to, że pan po prostu, to jest pan ostatnią instancją, która może odkręcić niektóre sprawy zabagnione, wie pan, przez poprzedników odnośnie dwutlenku węgla i tak dalej, bo praktycznie biorąc tam, myśmy robili pod dyktando wszystko, prawda? Ale ja chciałem inną sprawę poruszyć. Ja jestem mieszkańcem tutaj pięknego miasta 8-tysięcznego Imielin. I nie wiem, do pana może już ta sprawa doszła, bo to Rada Gminy, Burmistrz pisaliśmy do państwa, tam do ministerstwa, również do Ministerstwa Środowiska, Ochrony Środowiska. W ogóle jesteśmy taką gminą, która w 45% głosowała za Prawem i Sprawiedliwością, więc to jest taka, powiedzmy, tak to mówię, powiedzmy, żeby tu powiedzieć, jak wygląda sytuacja. I o co chodzi głównie? Polska Grupa Górnicza i KWK Ziemowit zamierza pod naszym, bo jesteśmy otoczeni praktycznie trzema kopalniami, i zamierza wybierać pod naszym miastem łącznie 3 pokłady łącznej grubości 9 metrów grubości. Taką technologią, bo my jesteśmy w większości tuż górnikami, powiedzmy emerytowanymi, doświadczonymi, i technologią na zawał, nie wiem, czy panu to ministrowi coś mówi, na zawał stropu, co spowoduje, że obniżenie tutaj terenu od 0 do 8 metrów. I to nie wszystko siądzie równo, tylko właśnie będą tego typu, wie pan, różne, różniste, no wiadomo jak to się skończy. I to jest ruinacja naszych domów. Poszło to pismo również do ministerstwa, do pana ministra. I chodzi o taką rzecz, żeby nam pan minister pomógł w takiej sprawie. My nie chcemy, powiedzmy, zablokować całkowicie, żeby nie, bo nie, że węgiel, wiadomo, że to jest 70 milionów ton węgla, to jest duże złoże. Natomiast chodzi o taką rzecz, żeby oni po prostu zmienili technologię na podsadzkę hydrauliczną. To znaczy zastąpili ten węgiel wybrany, zastąpili wodą z piaskiem, woda odpływa, piasek zostaje i wtedy te obniżenia są kilka razy mniejsze po prostu. I my na to byśmy poszli. Ale tu chodzi o poparcie pana ministra.
Dziękuję bardzo.
Tak, słyszał pan minister i odpowie.
I kwestia jest tego typu. Poszło pismo do państwa z naszym powiedzmy tutaj od burmistrza miasta z objaśnieniem sprawy i będziemy uderzać gdzie się da. Ale chodzi o taką rzecz, żeby nas nie rujnować tutaj, wie pan. I chodzi o taką kwestię, żeby nie zniszczyć, bo tu są i duże zasoby wodne u góry i zbiornik duży wodny grozi odcięciem kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Śląska, bo to jest sztuczny zbiornik, tutaj się nazywa Dziećkowice. Będzie na pewno pan miał, albo już pan miał w rękach to pismo od nas. Bardzo bym prosił, prosimy, bo to jest 8 tysięcy mieszkańców, bardzo byśmy prosili o przychylną interwencję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Jacku.
Szczęść Boże i pozdrawiam pana ministra. Cud, że mamy takiego fachowca.
Dziękujemy.
Dziękuję panu ślicznie. Mogę powiedzieć, że nie znam tej sprawy zupełnie. Tymi sprawami u mnie zajmuje się pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. I od razu panu powiem, że w poniedziałek będziemy mieli kierownictwo, czyli za dwa dni tą sprawę postawię. Profesor Mariusz Orion Jędrysek to jest ten główny geolog kraju, który zajmuje się koncesjami. Sprawdzę to. Jakby pan był tak dobry, jeszcze na maila ministerialnego przesłał większą, powiedzmy, dokumentację, albo też podał pan już swój numer telefonu, to postaramy się z państwem skontaktować i powiem, jak wygląda sytuacja, czy rzeczywiście przyszła prośba o koncesję w ogóle, czy koncesje są załatwiane w tej sprawie, a tą sprawą na pewno się zainteresujemy. O ile jest pan na antenie, albo może pan podać swój telefon albo e-maila, to już w poniedziałek panu odpowiemy, jak wygląda sprawa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałem pozdrowić pana ministra. Jak dla mnie jeden z lepszych fachowców w tym rządzie, bo merytorycznie naprawdę bardzo
może nam się pan przedstawić?
Piotr z Polski Północnej.
Dziękuję.
Ja mam krótkie pytanie. To, co niepokoi wielu ludzi, którzy patrzą w niebo, to smugi chemiczne. Co to jest? Jaki to ma wpływ na zdrowie? Bo w internecie są różne na ten temat informacje i mówią, że po prostu jesteśmy spryskiwani nie wiadomo w jakim celu, ale metalami ciężkimi, no, które zapewne będą miały albo już mają fatalny wpływ na zdrowie Polaków. Czy pan minister mógłby się jakoś do tego tematu odnieść? Bo wiem, że temat jest znany w internecie, jest to dosyć niszowa sprawa. Natomiast tu widzimy efekt w postaci nieba poprzecinanego. Wiadomo, że takimi smogami, wiadomo, że to nie są smogi kondensacyjne, samoloty tak nie latają, to jest robione zapewne w jakimś celu. No i na pewno pan minister zarówno środowiska, jak i obrony narodowej musi wiedzieć, co się dzieje nad naszym niebem i czym jesteśmy spryskiwani.
Dziękuję bardzo za telefon. Panie ministrze, coś na ten
dziękuję
temat?
Dziękuję ślicznie. Tą sprawą się interesowałem jeszcze jako poseł, to znaczy nie ja osobiście, tylko dostawałem mnóstwo pytań w tym zakresie, również od innych posłów, prawda, czy też biur poselskich, zarówno z opozycji, jak i nie z opozycji, a w tym czasie byłem w opozycji. Starałem się tym interesować. Rzeczywiście przejrzałem wszystkie możliwe informacje w internecie. Te w internecie informacje są niektóre bardzo poważne, gdyby się spojrzało na przykład na stronę, powiedzmy, no, w innych językach, na stronę, powiedzmy, specjalistów, profesorów, no, przynajmniej tak się przedstawiają, ze strony amerykańskiej, one są w pewnym sensie niepokojące. Natomiast to, co uzyskałem informacje wtedy, gdy byłem posłem, no to te informacje są zamieszczone u mnie również na mojej stronie internetowej, ale wtedy pamiętam, że zrobiono również w środkach społecznego przekazu, a szczególnie w tych, które są nam niespecjalnie przyjazne, no wielki taki hejt, że jestem jednym z najmniej, bardziej niedoświadczonych, czy też niewykształconych ludzi, że zadaję tego rodzaju pytania. Natomiast rzeczywiście, proszę, ja bym proponował tak, o ile pan tu by złożył, to też spróbujemy na to odpowiedzieć i tu może wspólnie z ministrem Macierewiczem, dlatego że te samoloty, które fruwają nad Polską, na pewno każdy jest inwentaryzowany dokładnie, to chyba nie ma takiego samolotu, który był nieinwentaryzowany i postaramy się panu na to odpowiedzieć. Tylko też również bym prosił, żeby pismo przyszło do ministerstwa, jakby panu się udało również tutaj dać na miary na siebie, to postaramy się na ten temat odpowiedzieć, które samoloty, jakie i w jakim celu latają nad terytorium Polski. No myślę, że to nie jest tajemnicą, a przynajmniej nie będzie tajemnicą w tym układzie, gdzie te samoloty pasażerskie fruwają. Także bardzo bym prosił, bo to jest interesująca sprawa, dlatego że dużo tych informacji dostaję, to tak zwane hemistral, o ile mnie pamięć nie myli, tak to pod takim hasłem występuje. I mówię, to co ja wtedy wiedziałem, co uzyskałem od różnych ministerstw jako poseł, to jest zamieszczone na mojej stronie poselskiej w Sejmie. I tam proszę zobaczyć, co odpowiedziało mi wtedy Ministerstwo Środowiska i chyba Ministerstwo również Obrony Narodowej. Ale bardzo proszę jeszcze raz, to postaramy się również odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pozwolony Jezus Chrystus, Marian z Podkarpacia.
Na wieki wieków, amen.
Temu panu, który... Pozdrawiam oczywiście pana profesora i księdza prowadzącego. Ja mówię temu panu, który tak strasznie się martwił o to, że ta wycinka w Puszczy Białowieskiej jest, po pierwsze primo, drzewa martwe nie absorbują dwutlenku węgla, to jest po pierwsze, tylko wytwarzają, jak pan profesor mówił, a po drugie mówię, to jest taka sytuacja, że jeżeli na przykład jest jakaś zaraza wśród zwierząt, to wycina się całe stada, pali się i tego, żeby po prostu zaraz się nie rozprzestrzenia. Dlaczego to, jeżeli Unia Europejska traktuje poważnie i mówi, że to jest w porządku, a jeżeli drzewa są zarażone, to trzeba je trzymać, żeby zarażały następne. To jest bez sensu, absolutnie. To temu panu, który tam tak się bardzo przejmował, że Puszcza Białowieska jest wycinana. Nie jest wycinana, po prostu jest tak zwana prace ochronne, prace zdrowotne, prace higieniczne. W każdej sytuacji wiadomo, że ludzi zarażonych jakąś tam chorobą się nie zabija, tylko się po prostu ich utrzymuje w jakimś jednym ośrodku, czy internuje i tak dalej. Ale mówię, drzewa trzeba wyciąć tak samo jak chore zwierzęta, czy jakąś zarazę, która powiedzmy by się rozprzestrzeniła. To tyle chciałem temu panu powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
I wielkie szacunki.
Panie Maria, dziękuję.
I pana ministra.
Bóg zapłać.
No dziękuję panu. No, jest to taka normalność. Oczywiście można i obserwować procesy, ale wtedy jest proces badawczy. No w takie procesy, takie badania również są uruchomione w Puszczy Białowieskiej. Naprawdę polska nauka dysponuje ogromnymi badaniami. Natomiast to, co mnie spotyka w tej praktyce, mogę państwu powiedzieć, dyskusja jest troszeczkę dziwna. Bo ja powołuję się na przykład na badania, wieloletnie badania, matematykę, statystykę, dowody, profesjonalistów, a ktoś drugi mówi, ale jaki pan minister ochrony środowiska, czy też środowiska, skoro pan wycina drzewa, jaki pan minister środowiska, skoro pan poluje, strzela pan do bażantów, to przecież pan nie jest ministrem środowiska, jak można tak, szanowni państwo, taka podstawowa wiedza i o tym, żeśmy mówili, że to jest misja również i Polski, żeby tą wiedzę dać dla Europy, bo tam jest jeszcze gorzej niż w Polsce, ale również i w Polsce. Mówię, ten taki przykład, powiedzmy, no może tu powiem, proszę ojca, ten przykład takiej wiewióreczki, która jest takim pięknym zwierzątkiem, które obraca tego orzeszka w łapkach sobie i siedzi na, powiedzmy, na tylnych nogach. Zresztą przepiękne zwierzę. No ale trzeba również pamiętać, że to zwierzę potrafi mieć w ciągu roku 6 miotów, prawda? Czyli 6 razy no, samica potrafi, powiedzmy, urodzić te swoje młode no, wiewiórki. A więc 6 miotów, a w jednym miocie do 6 sztuk, no to 36 sztuk. No. Gdyby nie było śmiertelności, to w przyszłym roku byłoby no, kilkanaście razy więcej tych wiewiórek niż w tym roku, prawda? No a więc tyle, żeby było tak samo, no tyle musi zdechnąć, mówiąc delikatnie, albo muszą, no ktoś musi to zjeść, czyli inne zwierzęta. A równocześnie ta wiewióreczka, która tak ładnie obraca to, tego orzeszka, no to jest takie zwierzątko, które no, nie dopuści do tego, żeby w promieniu tam kilkudziesięciu metrów był jakikolwiek gniazdownik z otwartym gniazdem, a no wiesz, i z zamkniętym, bo też potrafi do dziupli wejść i ona wybierze jaja i zje te pisklaki. No, i zje pisklaki również sójce, źle sroce, ale sroka jak zobaczy małą wiewiórkę, to też ją zje, prawda? No to jest normalna sprawa, która funkcjonuje w tych układach przyrodniczych. Cała filozofia, w gruncie rzeczy, jak można spojrzeć z boku, filozofia przyrody polega na tym, jak tu się najeść i nie dać się zjeść. No to jest może brutalne, ale to powinni sobie no mniej więcej no ludzie zdawać z tego sprawę, ale do tego jest rzeczywiście potrzebna autentyczna edukacja. Edukacja, w jaki sposób funkcjonują zasoby przyrodnicze, zespoły przyrodnicze, jaka jest dynamika liczebności populacji, no jak to mniej więcej, ile się rodzi, ile musi zdechnąć w związku z tym, no to trzeba po prostu wiedzieć. I teraz, czy ma prawo to zdychać, czy ma prawo człowiek to użytkować? No to, co ma, no, powiedzmy, zejść z tego świata w formie no, jakby tej śmiertelności naturalnej, no to człowiek, skoro to wykorzysta jako pokarm na przykład, to mówię tu o zwierzętach takich jak sarny, jelenie, dziki, zające, bażanty, no to przecież to jest nic innego, jak użytkować tą populację dla dobra i populacji, i dobra człowieka.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Mazowieckiego. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do pana ministra, bo już kilka razy próbowałam, ale nic z tego nie wyszło. Otóż ja mam takie dwie bolączki. Pracowałam 49 lat w Lasach Państwowych i było to Ministerstwo Leśnictwa, później Ministerstwo Leśnictwa i Ochrony Środowiska. I ogromnie boleję nad tym, że w tej chwili z nomenklatury ministerstw zniknęło leśnictwo. Przecież to jest ponad 1/4 powierzchni kraju. Także uważam, że no naprawdę powinniśmy mieć Ministerstwo Leśnictwa i Ochrony Środowiska. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, to uważam, że ogromnym błędem Lasów Państwowych, to znaczy naszych ówczesnych władz, było zlikwidowanie stanowiska gajowego. Bo dla mnie gajowy był po prostu filarem leśnictwa. On był zobowiązany zauważyć każde drzewo trocinkowe. On, prawda, był, nie mógł dopuścić do powstawania zbyt dużej ilości posuszu. I no w ogóle ja bardzo lubiłam współpracować jako zastępca nadleśniczego właśnie z gajowymi, chodzić z nimi po lesie, omawiać pewne sprawy techniczne, uczyć ich tam pewnych rzeczy, douczać. To było takie naprawdę no, podstawowe stanowisko. Ponadto jeżeli chodzi o samą kradzież drewna, to cóż 5-osobowy patrol zrobi na 30 tysiącach hektarów lasu? No nic. A jeżeli gajowy, który ma rewir około 1000 hektarów, da sygnał, bo on wszystko wie, co się u niego dzieje, da sygnał, to wtedy straż przyjeżdża i prowadzi swoje czynności i to zupełnie inaczej wygląda. Także te dwie sprawy no, bardzo mnie bolą, że tak powiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Pani Elżbieto.
Dziękuję bardzo Pani. No, widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą. Muszę powiedzieć, że no, różne były koleje lasów państwowych. Po wojnie było Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Później był taki okres, kiedy leśnictwo zostało przeniesione do rolnictwa. Później było Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. No i w końcu za czasów pana premiera Buzka, bo on to rzeczywiście wtedy organizował, zniknęła nazwa leśnictwo, zostało Ministerstwo Środowiska. Ale w tej strukturze, którą ja tutaj prezentuję, jest jednak podsekretarz stanu do spraw leśnictwa, czyli pan minister. Jest nim wyśmienity leśnik, pan doktor Andrzej Konieczny. Jest również wcześniej on pełnomocnikiem do spraw Puszczy Białowieskiej. Tak, panie, ja muszę powiedzieć, że ja jestem też starszym człowiekiem, co nieco. Pamiętam te czasy, kiedy byli gajowi, kiedy byli leśniczowie, kiedy były małe nadleśnictwa, ale też i pamiętam te czasy, kiedy były wielkie rejony, prawda? Ale to ja byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem. Rzeczywiście ten system oparty o obchód dzienny, a gajowy codziennie obchodził ten obchód dzienny, no to była taka polska stara szkoła leśna. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy gajowy się meldował nadleśniczemu, ale to w latach zamojskich, to było tutaj zwierzyniec, kiedy się meldował, prawda, i meldował, ile czeladzi jest na zrębie, czy też na szkółce. Ja myślę, że w tej chwili ta polityka, która jest prowadzona przez obecnego dyrektora Lasów Państwowych, jednak idzie w tym kierunku, żeby zwiększyć miejsca pracy, żeby zwiększyć ilość osób zatrudnionych w leśnictwie, żeby ten dozór był rzeczywiście dosyć taki skrupulatny. Muszę pani powiedzieć, że też mam te takie jakieś historycznie patrząc, mam taką ciągotę do tego i ta organizacja, prawda, gajówka, leśniczówka, nadleśniczówka mi w jakiś sposób mi pasowało. W tej chwili są troszeczkę inne środki możliwe do stosowania, a więc ten model leśnictwa co nieco się zmienia, chociaż ten model leśnictwa Polski oparty jednak o nadleśnictwa, leśnictwa uważam za idealny i uważam go za polską szkołę, jakby leśną, taką tradycyjną, i za wszelką cenę chcę ją zatrzymać, ale względy ekonomiczne też tu odgrywają rolę. Inne modele leśnictwa, jak ostatnio rozmawiałem, na Łotwie na przykład, tam w ogóle zostały zlikwidowane leśnictwa czy też nadleśnictwa. Polski model organizacji polega na tym, że jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i 17 regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Dla tych, co to nie do pani mówię, prawda, bo pani tu się świetnie w tym orientuje. Każda dyrekcja to ma tam tych 20-30 nadleśnic. Jedno nadleśnictwo to jest około 20 tysięcy hektarów, a jedno leśnictwo to jest mniej więcej w tej chwili około 1500 hektarów. I mnie się wydaje, że tu pani ma rację, że tej kadry terenowej jest w tej chwili co nieco za mało. Ten stary układ leśnic i nadleśnic, tak jak pani powiedziała, i gajówek, polegał na tym, że te gajówki i leśnictwa były budowane tam, gdzie się drogi wychodziły z terenów leśnych i w związku z tym była całodobowa obserwacja czy też kontrola tego, co się działo w lesie. Ale wtedy jeszcze też i gajowy, i leśniczy nie miał normowanego czasu pracy, a więc w związku z tym on był w tej służbie w gruncie rzeczy 24 godziny. W tej chwili jest już normowany czas pracy, więc troszeczkę to inaczej wygląda. Ale polski model łowiectwa jednak jest chyba niezły. Serdecznie panią zapraszam. Jakby pani kiedyś mogła być w Warszawie, też bym interesuje mnie, w którym z nadleśnictw pani pracowała. Ale dziękuję pani za tą wypowiedź.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ryszard mówi.
Szczęść Boże.
Czy nie jest tak, że coś tam może być ukryte w tej puszczy? No bo jak się coś na przykład zagrabi w czasie wojny, czy coś, ten złoty pociąg, który rzekomo w Sudetach jest, czy nie jest tak, że ten pociąg może być tam, no bo tam, gdzie nie wpuszczają ludzi, no to tam przecież najłatwiej coś ukryć, prawda? To może być to.
Czyli pyta pan o powody tego, tak?
O powody.
Tak, tak. Panie ministrze.
To chyba pan tu nawiązuje do tej propozycji pani Herman, która powiedziała, że Puszczę Białowieską trzeba udostępnić tylko wzdłuż dróg. I to wzdłuż dróg powiatowych. Prawo polskie i prawo leśne jest takie, że polskie lasy państwowe są udostępnione dla wszystkich tych, którzy chcą po tym lesie chodzić, czyli dla obywateli. To nie tylko Polski, ale również i obcokrajowców. O ile przyjedzie do Polski, to może po polskich lasach państwowych się poruszać. I to nie tylko po drogach, ale również może zbierać grzyby, może obserwować ptaki, może obserwować runo, te gatunki runa, może te, które są użytkowe, może zbierać. To jest po prostu wolny dostęp i to jest polski model leśnictwa i o ten model żeśmy zawsze walczyli, o ten model żeśmy pod tym modelem się podpisało ponad 3 miliony osób, że chcemy taki model sobie tutaj w Polsce zachować. Natomiast czy tam jest jakiś pociąg, czy nie pociąg, nie mam zielonego pojęcia. Rzeczywiście są robione badania w tej chwili, poszerzone badania archeologiczne i te badania archeologiczne wykazały, że tam cywilizacja istniała od wielu, wielu, nie tylko setek, ale również i tysięcy lat i to jest jeden z najlepiej udokumentowanych obszarów leśnych pod względem dokumentacji użytkowania w przeszłości. To jest naprawdę wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Natomiast a to, że było użytkowane, to chociażby świadczy ilość kilometrów kolejek wąskotorowych, które zostały w gruncie zbudowane, najpierwsze kolejki przez, za czasów zaboru, przed pierwszą wojną światową to Niemcy to budowali. A więc, prawda, czy jest tam pociąg, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, natomiast rzeczywiście chyba niefortunna wypowiedź pani z Unii Europejskiej, która twierdziła, że trzeba polskie lasy, albo lasy gospodarcze Puszczy Białowieskiej, które są objęte obszarem Natura 2000, zamknąć dla miejscowej ludności, czyli wyrzucić miejscową ludność z tamtego terenu. Tego rodzaju pomysł absurdalny oczywiście spotkał się z naszą ripostą bardzo mocno.
A to nie są tylko ludzie, którzy chodzą tam, mieszkając, chodzą na spacer, tylko żyją, pracują.
Ale oczywiście tak, to są ludzie, dla których bardzo często las jest miejscem utrzymania, czyli miejscem pracy. Z jednej strony pracują w pracach związanych ochroniarskich, chociażby takich jak usuwanie drzew, które są zagrożeniem zarówno dla systemu, jak również dla bezpieczeństwa publicznego. To są ci, którzy pozyskują to drewno z tego drewna, które przyrosło, a które trzeba pozyskać. To są również ludzie, którzy sadzą tam las, ale są też ludzie, którzy żyją z lasu, ze zbieractwa. Powiedzmy sobie szczerze i przetwarzają to. Czyli zbierają grzyby, zbierają jagody. Ja mówię, mam ogromny sentyment do tych ludzi, bo ci ludzie naprawdę, muszę powiedzieć, że znają las, wiedzą na czym polega to funkcjonowanie lasu i oni nie mają tego rodzaju pomysłów, żeby na przykład nie wycinać zarażonego drzewa. Oni wiedzą dokładnie, że jak gdzie nie wytnie zarażonych drzew i uruchomi gradację, to nie będą mogli w tym miejscu za 2-3 lata zbierać grzybów, zbierać jagód, bo te siedliska zginą.
Proszę bardzo, Radio Maria.
A, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Z tej strony Maria z Kujaw. Witam ojca i pana ministra. Ja z takim zapytaniem. Mieszkam przy drodze wojewódzkiej. W małym mieście. Od tej drogi wojewódzkiej oddzielał do budynków pas drzew. I te drzewa są w tej chwili wycinane, żeby urządzić parking. No więc jeżeli drzewa nam są tak bardzo potrzebne, to co zrobić, żeby takiej sytuacji zapobiec?
To wszystko, pani Mario?
Tak, dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Zupełnie nie wiem, nie jestem zorientowany w tej sytuacji. Czy to jest, po pierwsze, kto wycina te drzewa i kto buduje parking? Bo o ile to jest teren lasów państwowych, te drzewa mogą być wycinane przez lasy państwowe. Natomiast o ile to jest teren nie lasów państwowych, tylko to jest na przykład teren dróg powiatowych, czy to jest teren dróg wojewódzkich, to wtedy zupełnie kto inny tam o tym decyduje. Natomiast tu jest pytanie, czy jest potrzebny parking, czy też nie jest potrzebny parking. bo tu rzeczywiście lasy państwowe urządzają parkingi w lasach i rzeczywiście trzeba usunąć część drzewostanu, ale to służy społeczeństwu po to, żeby ci ludzie, którzy tam podróżują, mogli się tam zatrzymać, w kulturalnych, no, dobrych warunkach posilić się, żeby można było skorzystać również z toalety. No i te parkingi są również potrzebne. Czyli musimy patrzeć na to ogólnie. Ta polska myśl leśna i polska myśl również o ochronie przyrody i polska myśl ta gospodarcza związana z zasobami przyrodniczymi to jest udostępniać te zasoby przyrodnicze dla człowieka po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, żeby mogły być użytkowane, ale żeby nie ulegały jego stan nie ulegał pogorszeniu. O ile musimy cokolwiek wyciąć, no to jest sprawa w lasach państwowych, sprawa, to trzeba to skompensować. Co roku lasy państwowe zalesiają i jest w tej chwili no, czynny ciągle Krajowy Program Zwiększania Lesistości Kraju. Nie wiem, ile w tym roku zalesiono, ale lasy państwowe przejmują grunty, lasy państwowe kupują również grunty, które są im potrzebne i zalesiają. Mogę panią zapewnić, że z punktu widzenia tego całej takiej inwentaryzacji rocznej lasy państwowe na pewno nie tracą ilości powierzchni i na pewno im tej powierzchni przybywa, mimo że być może, o ile takie są konieczności, na przykład wycięli część po to, żeby zrobić parking i to nie parking, na którym się zarabia, tylko parking, który ma służyć tym, którzy podróżują, żeby w godnych warunkach mogli odpocząć.
W Radiu Maria rozmowy niedokończone. Temat misja Polski w jednoczącej się Europie. Środowiskowy punkt widzenia. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Mazowieckiego.
Prosimy.
Ja do pana ministra. Panie ministrze, dochodzą słuchy, że ma się budować elektrownia atomowa. A chodzi tutaj o wykorzystanie geotermii, po prostu spadku wód. Przecież tyle elektrowni wodnych było przed wojną. To wszystko zostało zaprzepaszczone. Pan minister Tchórzewski dobrze będzie robił, bo już powiedział, że prawdopodobnie zapadnie w tym roku jeszcze decyzja o tej budowie, na pewno. No a te zasoby, które posiadamy, to co? Do wyrzucenia?
Panie ministrze?
No, rzeczywiście tego rodzaju koncepcje są. One wynikają z tej koncepcji, że Komisja Europejska realizuje bardzo taką ostrą politykę redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale tak jak już pani powiedziała, że żadna decyzja w tym zakresie nie zapadła, tylko są prowadzone różnego rodzaju analizy. I między innymi ten resort, który mam zaszczyt reprezentować, robi analizy pod tym kątem, jakie mamy zapasy albo możliwości uzyskania energii właśnie z energii wodnej, a tutaj trzeba pamiętać i tutaj na to chcę zwrócić uwagę, że energia wodna, która inwestycje w tym zakresie to niekoniecznie muszą służyć tylko i wyłącznie energetyce, ale one muszą być realizowane bardzo często, czy też są realizowane wspólnie z zabezpieczeniem bezpieczeństwa powodziowego. Z drugiej strony różnego rodzaju inwestycje wodne to jest nic innego jak poprawa swego rodzaju i warunków środowiskowych. To jest retencja wody. Ta retencja w tym układzie, który jest w Polsce, no jest niezwykle potrzebna, dlatego że tak jak Państwo pewnie wiecie, Polska charakteryzuje się tym ujemnym bilansem wodnym, czyli więcej wody nam, nie jest to kompensowane tą wodą, którą mamy, a zasoby wodne są jedne z najmniejszych w Europie. A więc ta retencja, zarówno mała jak duża, jest niezwykle istotna i ona między innymi może być powiązana z tym, że będziemy uzyskiwali energię. Oprócz tego w zasobach energetycznych tych odnawialnych mamy ogromne ilości biomasy, biomasy również tej pozyskiwanej z drewna. Tu, jak pewnie Państwu mówiłem, albo też mówiłem wielokrotnie o tym, żeby ten potencjał produkcji biomasy możemy również podnieść poprzez między innymi stosowanie, ja bym powiedział, takich nowych metod z zakresu ekologii lasu, poprzez przebudowę drzewostanów, wzmóc ten wzrost pochłaniania dwutlenku węgla, w związku z tym i wzrost biomasy. Również gdy się popatrzy na sprawy związane z tym dwutlenkiem węgla nieszczęsnym, to możemy również powiedzieć, że tak, możemy preferować budownictwo oparte o stal, czy też cement, czy też ceramikę, powiedzmy cegłę, a i pamiętając o tym, że produkcja cegły, produkcja stalu, produkcja cementu związana jest z emisją. Ale możemy też powiedzieć, no dobrze, w takim razie będziemy ograniczali użytkowanie stali, cementu, czy też ceramiki, cegły na rzecz drewna. Tego drewna będzie więcej produkowali, a drewno się produkuje w ten sposób, że się pochłania dwutlenek węgla. O ile produkuje się stal czy też cement, to się emituje dwutlenek węgla, to się pochłania ten dwutlenek węgla. A więc rozwój budownictwa drewnianego w tych terenach, powiedzmy, niezwykle przyjaznego człowiekowi, energooszczędnego, no jest też wielką szansą na to, żeby zmniejszyć, powiedzmy, emisję czy też zapotrzebowanie na energię. Należy również pamiętać, że w tym układzie odnawialnych źródeł energii mamy przebogate zasoby również geotermii, jako odnawialne źródło energii geotermia. No siedzimy na wielkim piecu, można powiedzieć, centralnego ogrzewania z ogromnymi zasobami wody gorącej, a odległość do tej wody gorącej jest rzędu, powiedzmy, 2-3 kilometry. A więc wystarczy się podłączyć do tego pieca na głębokości 2 kilometrów i zacząć się ogrzewać. I to jest wielką szansą dla Polski również w tym kierunku, żeby wykorzystać zasoby geotermalne. No przykład geotermii toruńskiej, no to jest jeden z rekordów świata pod względem wydajności. To jest wydajność z jednego otworu wydobywczego jest ogromna, prawda? I z tego, co jestem tu w Toruniu, z tego, co wiem, no niedługo ta geotermia najprawdopodobniej ruszy i Państwo zobaczycie, w jaki sposób może to rzeczywiście funkcjonować i w jaki sposób może tą energię można wykorzystywać. Czyli energia odnawialna, no trzeba zrobić pełen bilans, ile nam tej energii będzie potrzebne i odnośnie energii odnawialnej taki bilans jest robiony w tej chwili w Ministerstwie również środowiska. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że naszą bazą musi być jeszcze przez wiele lat węgiel kamienny i węgiel brunatny, użytkowany w coraz bardziej racjonalny sposób, za pomocą nowych metod, nowych technologii, na podstawie nowych innowacyjności. I to chcemy pokazać podczas 24. konferencji stron konwencji klimatycznej organizowanej w Katowicach. Tam chcemy pokazać tą polską myśl w zakresie użytkowania zasobów energetycznych tradycyjnych, a te Katowice z tego czarnego miasta w tej chwili można powiedzieć, że stały się miastem zielonym. Także jeżeli chodzi o ministra środowiska, ja w tej chwili widzę ogromne możliwości w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowych technologii stosowanych na bazie polskich zasobów energetycznych, czyli polskiego bezpieczeństwa energetycznego, gdzie bazą do tego oczywiście jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. Ja mogę również powiedzieć, że jestem wielkim fanem fizyki jądrowej i znam historię fizyki jądrowej w Polsce. Znam, to była dominująca na świecie. Już powiedzmy sobie, zacznijmy od naszej noblistki, pani Joliot Curie, ale byli inni również, i również nobliści, którzy zajmowali się fizyką jądrową, o których się może i nie mówi, a którzy bardzo często wyemigrowali, zostali zmuszeni do emigracji po wojnie. Polska fizyka jądrowa była bardzo mocna i słyszałem wypowiedzi, zresztą archiwalne, jednego z noblistów, który mówił świetnie w języku polskim, mówi, że właśnie jest Polakiem, o którym się bardzo mało mówi, być może z tego powodu, że zasłużył się rozwoju nauki bardzo mocno również przy budowie broni jądrowej. Czyli mówiąc bardzo krótko, rozwój fizyki jądrowej jest niezwykle burzliwy, niezwykle intensywny. Zobaczcie Państwo w tej chwili, mam kontakt z fizykami jądrowymi, prawdę powiedziawszy, to minimalizacja instalacji jądrowych jest wielka, nowe technologie powstają, więc tu jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby na przykład kupić technologię opartą o przemysł wojenny sprzed 50 lat, prawda, po to tylko, żeby go utrzymywać i dopłacać do niego przez wiele lat. To musi być dokładna analiza zrobiona. Mnie się wydaje, że w tej chwili polskie technologie oparte o węgiel, jak również polskie technologie oparte o odnawialne źródła energii są w pełni zabezpieczają potrzeby, ale taką analizę oczywiście zawsze trzeba robić. Natomiast fizyka jądrowa powinna być rozwijana w Polsce jako nauka bardzo mocno. Mieliśmy ogromny dorobek w tym zakresie. Jest to wielka szansa, wielkie możliwości w przyszłości i tu powinno być to również, gdyby była to w takim stanie, jak było w okresie przedwojennym, czy też zaraz powojennym, mógłbym powiedzieć, że jest to również wielka misja Polski, ale skoro tak, to mogę powiedzieć, że nauka jest również wielką misją Polski w zakresie, powiedzmy, implementacji tej polskiej myśli naukowej do jednoczącej się Europy. Chociażby również i w zakresie badań naukowych związanych z układami przyrodniczymi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Jan ze Świętokrzyskiego.
Prosimy.
Głównie jestem za granicą, a w tej chwili w Polsce, to może nie ma dużego znaczenia, ale właśnie, co chcę powiedzieć. Pan profesor zawsze bardzo mądrze mówi, jest jednym z tych ministrów, którzy zawsze są na odpowiednim poziomie, mądrze na tematy ekologii, lasów państwowych i na przykład, że tak jak pan profesor zawsze mówił, że za drzewa na terenie państwowym odpowiada państwo, na samorządowym samorząd, a na prywatnym właściciel terenu. No mi się tak zdarzyło, że wyjechałem za granicę, bo to było trochę trudno, ale teraz chciałbym wrócić, bo pojawiła się nadzieja z nowym rządem. Szczególnie, że PiS chciał właśnie przywrócić normalność kwestii wycinki drzew. Bo taka jest kwestia, że mam działkę na obrzeżach miasta i chciałem wrócić, założyć firmy, a na środku jest kilka drzew, które by należało wyciąć. A podobno teraz jest tak, że nie można wyciąć drzew i założyć firmy, a gdyby się pojawiła konieczność sprzedaży działki, to też nie mógłbym przez 5 lat jej podobno sprzedać żadnej firmie, a teren jest dobry na prowadzenie firmy. I to mnie blokuje i zastanawiam się, co zrobić, bo nie chcę analizować tych przepisów, bo i tak człowiek może coś przeoczyć, może się okazać, że coś źle zinterpretuje, będę musiał zapłacić karę. A w ogóle to jeżeli ustawy się wtrącają do tego, co właściciel robi na własnym terenie, z własnym drzewem, to znaczy, że państwo jest nadal chore, jeżeli to jest prawda, to co ludzie mówią. Też ludzie mówią, że to w zasadzie była ustawka, że PiS chciał utrudnić skomplikować te przepisy dotyczące wycinki drzew, ale udawał, że chce złagodzić przepisy, a tak naprawdę zaostrzył, bo do tej pory było tak, że trzeba było wystąpić o pozwolenie. Jak się dostało pozwolenie na wycinkę drzew, to już była sprawa załatwiona. A teraz trzeba zgłosić. Jeszcze dodatkowo przez 5 lat podobno nie można sprzedać działki firmie ani założyć firmy. Więc mam pytanie, bo pan profesor na pewno jest po dobrej stronie, bo zawsze pan profesor mądrze na ten temat mówił, ale w PiS są chyba inne osoby, które decydują. Więc prosiłbym o krótkie wyjaśnienie, jak to teraz jest z tą wycinką drzew i jakie są perspektywy na to, że na własnej działce można będzie bez komplikacji wyciąć drzewo.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No więc to, że ktoś nie ma zgody na to, żeby sadził sobie drzewa i każdy może sadzić na działce, to mnie się wydaje, że również każdy powinien mieć prawo ku temu, żeby to drzewo, które zasadził, sobie wyciąć, bo to jest własność prywatna, to jest również wolność obywatelska, a również uważam, że o ile ktoś zasadził drzewo i ponosi koszty w związku z tym związane. Ja wiem, ja wiele drzew zasadziłem w bardzo takich ubogich glebach, więc wiem, ile kosztuje wyhodowanie ładnego świerka na mojej działce, ile czasu trzeba było go podlewać, bo on w tej chwili sobie da radę. Więc tak powinno. I ten projekt poselski, który powstał, który był wzięty z tego projektu, który również i wisi na stronach internetowych, który był przygotowany przez ministerstwo, dotyczył tylko i wyłącznie wycinki drzew i tam jeszcze był troszeczkę jakaś tam poprawka była odnośnie lasów. Ja uważałem, że to jest problem bardzo dobry. Natomiast powstał ogromny krzyk w środkach społecznego przekazu, prawda? Krzyk został... Szanowni Państwo, zobaczcie, kto pisał najwięcej na ten temat, prawda? I w tej chwili sytuacja jest taka, że ten nowy projekt odnośnie ochrony przyrody, który powinien być taki dobrze przygotowany z punktu widzenia również i obywateli, a ciągle uważam i zawsze tak uważałem, że na mojej prywatnej działce, o ile ja mam, to jest moja prywatna sprawa, w stosunku do spraw związanych z uprawianiem trawy, ziemniaków, prawda, drzew czy tych innych rzeczy, bo inne sprawy są zupełnie co innego. Są określone przepisy w stosunku do spraw związanych na przykład z substancjami trującymi czy z działalnością gospodarczą. Ja mówię w tej chwili o działkach, które mamy jako działki rekreacyjne czy też działki budowlane, ale mieszkalne. Więc tutaj powinno się to... to obywatel powinien decydować o tym, w jaki sposób użytkować. Natomiast ten krzyk, który się zrobił koło tego ustawy, ma pewien i również pozytywny wpływ. Dlaczego? Dlatego, że obnażył całkowicie, że samorządy nie mają własnej polityki w zakresie infrastruktury zielonej, a to jest ich obowiązek, że samorządy na ogół nie mają planów zagospodarowania przestrzennego, mimo że powinny mieć, posługuje się tak zwanymi WZ-kami w układzie budowania, co, mówiąc delikatnie, nie jest chyba najlepsze, a raczej budzi podejrzenia pewne, że są załatwiane sprawy nie najlepiej z punktu legalnego punktu widzenia. I również, że cała ochrona przyrody, nazwijmy to drzew, polega w samorządzie terytorialnym na donosicielstwie. Dlaczego? Dlatego, że ja mówię, jestem praktykiem również, byłem radnym, jestem również i leśnikiem. Ileż my rozpatrywaliśmy tego rodzaju protestów, że ktoś ma działkę, na której rośnie drzewo. Zresztą dzisiaj tutaj jedno z pierwszych pytań właśnie było o tym, że pani miała pretensję, że u sąsiada rośnie drzewo, które jej przeszkadza. I takie drzewo rośnie na tej działce i sąsiad mówi, ty masz to drzewo, a to drzewo mi tu sypie liście w rynny, weź mi i uprzątnij to, bo inaczej to cię podam do sądu i on ma całkowicie rację. No ale w końcu ktoś mówi, dobrze, to ja to drzewo wytnę. No ale samorząd mówi, nie, bo akurat był urzędnik, pan wyciąć nie może. No to w takim razie w końcu się ktoś zdenerwował i wyciął, to drugi sąsiad z lewej strony go zadenuncjował, doniósł, prawda, i facetowi dali, czy też temu, kto wyciął, przepraszam, że w ten sposób mówię, zasądzili 150 tysięcy złotych odszkodowania, prawda? I cała ta kontrola i ochrona przyrody polega na donosicielstwie. Gdyby sąsiad nie doniósł, to on by nie zapłacił tego, ale ponieważ doniósł, to była dokładna instrukcja, w jaki sposób obmierzyć, jakie drzewo wysokie, szerokie, długie i prawda, i tam były dokładne dane, ile to kosztuje. Ja nie wiem, czy ktoś mnie słucha z okolic Piły, ale w ramach swoich prac poselskich do mnie zgłosił się człowiek, któremu lasy państwowe wycięły przez pomyłkę prawie hektar lasu i zdały mu odszkodowanie 60 tysięcy i zostało mu 5 albo 6 drzew. Ten pan, o ile mnie słucha, to może to skorygować. I on te drzewa kazał tam, nie wiedząc nawet o tym, że to jest no, teren już nie leśny, tylko teren, powiedzmy, jakby związany z celami, gdzie trzeba mieć zgodę na wycięcie. I on tam te drzewa, te pięć dociął. No to mu przyszło do zapłacenia coś 580 tysięcy złotych kary za nielegalne usunięcie drzew. A w tym czasie, kiedy ja tą sprawę dostałem, to już było ponad milion z odsetkami. No, szanowni państwo, czyż to jest sprawiedliwe? Oczywiście, że to nie jest sprawiedliwe. I myślę, proszę pana, że no, Prawo i Sprawiedliwość jest racjonalną partią i ten projekt, który w tej chwili jest przygotowywany w moim resorcie, na pewno będzie no, w ten sposób przygotowany, że będzie to w sposób racjonalny i ja bym powiedział, bez krzywdy dla właściciela mógł być stosowany.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się?
Halo.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Anna z Podkarpacia. Chciałam serdecznie pozdrowić pana ministra i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Mam wielki szacunek i wdzięczność dla pana ministra za podejmowanie tak odważnych, trafnych i mądrych decyzji i działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody. I chciałam poruszyć taki temat dotyczący problemu hałasu w środowisku. Mianowicie jeszcze jak poprzednio pan minister pełnił funkcję w poprzedniej kadencji, za pana ministra Szyszko zostały ustalone normy hałasu w środowisku na poziomie 50 i 55 decybeli. W 2012 roku za poprzedniej ekipy rządzącej zostały te normy podwyższone i obecnie jest sytuacja tego typu, że przy trasach szybkiego ruchu, przy autostradach, akurat ja mam taką sytuację, że mieszkam tuż przy autostradzie nowo wybudowanej na Podkarpaciu A4 w odległości niespełna 30 metrów. I sytuacja jest tego typu, że poprzednio były ekrany wysokie, były ekrany tam, gdzie nie było uzasadnienia. Obecnie w wyniku zmiany tych przepisów w zakresie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku wybudowano autostradę bez zabezpieczeń akustycznych dla mieszkańców. Jest sytuacja dramatyczna i mam tutaj takie zapytanie uprzejme do pana ministra, czy w ramach naprawy Polski, dobrej zmiany, czy również państwo, czy pan minister zapewne zna te problemy, one są w całej Polsce, czy również nad tym problemem się ministerstwo pochyli, aby tą sytuację poprawić, bo po prostu jest to zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, na których ten hałas taki oddziaływuje. I jeszcze tylko chcę nadmienić, że Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje poziom około 50 decybeli jako bezpieczny dla zdrowia, a tutaj w tej chwili jest sytuacja taka, że ten hałas osiąga 70 decybeli. Proszę o odpowiedź.
Dziękujemy.
Ja tu nie jestem specjalistą od tych spraw, ale oczywiście znam tą sprawę bardzo dobrze. Zresztą byłem oskarżany w poprzednim czasie, kiedy zaczęto tak masowo budować ekrany wokół autostrad i dróg szybkiego ruchu i nie tylko, prawda, to rozwinął się no, cały przemysł w ogóle budowania tych ekranów i wtedy pan premier Tusk pozwolił powiedzieć, że te ekrany buduje się dlatego, że Szyszko ustalił tak ostre normy na hałas. Ten hałas wynika rzeczywiście z uwarunkowań międzynarodowych, również prawa Unii Europejskiej, czyli normy na hałas. Natomiast od razu chciałem sprostować i teraz, jeżeli mam taką możliwość, ja to zgłosiłem w gruncie, czy nawet również do organów ścigania, żeby wyjaśniono, jak to się stało, że powstały takie ekrany i w tych miejscach, gdzie zupełnie ich nie powinno być. Nie wiem, jak do tej pory, jak to wygląda w tej chwili to postępowanie. Natomiast chcę od razu wyjaśnić, że taką, owszem, minister środowiska wydaje tu zgodę, natomiast główną osobą odpowiedzialną za to jest minister zdrowia, bo tu jest, to wchodzimy w układ ministra zdrowia, tylko że hałas jest w resorcie środowiska, w związku z tym podpisujemy to wspólnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, szanowni państwo, a mianowicie nie tylko ekrany są środkiem na hałas. Jest... Normy na hałas są zdecydowanie, ja bym powiedział, wyższe w takich państwach jak Węgry czy też Niemcy, a tam tyle tych ekranów nie napowstawały i tak nie szpecą, dlatego że no, normą na hałas jest również po pierwsze odpowiednie nawierzchnia, odpowiednie usytuowanie tej drogi. Ta droga niekoniecznie musi przejeżdżać tam, gdzie jest największa zabudowa. No, tych metod jest bardzo dużo w gruncie rzeczy, również i pasy zieleni i tak dalej. Natomiast tu, proszę panią, odnośnie tej konkretnej sytuacji, ja bym również powiedział i poprosił o, ja bym powiedział, dokładne dane i ja bym poprosił wtedy tych moich specjalistów od spraw związanych z hałasem, zarówno u mnie, jak również no, w Ministerstwie w tej chwili Infrastruktury, żeby oni się z tym konkretnym przypadkiem zapoznali i byśmy wtedy pani udzielili odpowiedzi. Ja wiem, że hałas jest ogromnie uciążliwy i również mogę pani powiedzieć, że nie tylko ekrany, ale również no, inne planowanie dróg, ale w tej chwili tam to powstało, więc w związku z tym bym poprosił panią o konkretną informację i postaram się pani w tej sprawie co nieco pomóc, też dokładnie poinformować.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Dolnośląskiego się kłania.
Proszę bardzo.
Panie mistrzu, chciałem wyrazić swoje zdanie i obawy, czy świadomość ogółu i nauka odniesie skutek w sytuacji, kiedy decydenci, politycy często nie znają zagadnienia i rozwiązuje problemy, o których dokładnie nie znają. Następna sprawa, kwestia pieniądza. W tej chwili często pieniądz jest bożkiem i nie ocenia się całości rozwiązanego problemu, tylko daną inwestycję. Podam konkretnie przykład. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej. W sytuacji, kiedy miejscowość jest położona na glebach przepuszczalnych, na idealnie nadających się do wykorzystania rolniczego ścieków, kiedy mamy całą podbudowę profesora Kutery, profesora Boćki, który udowadnia, że to jest idealne rozwiązanie, właśnie rolnicze wykorzystanie ścieków. Mamy konkretny przykład, miejscowość Brzeźno w powiecie trzebnickim, gdzie od 96 roku plantacja topoli na powierzchni 2,5 hektara przyjmuje ścieki z miejscowości i oczyszcza te ścieki. Są badania dokładnie przeprowadzone, gdzie stopień oczyszczenia jest bardzo wysoki. I zastosowanie podobnego rozwiązania w gminie, gdzie mieszkam, gdzie proponuje się pompowanie ścieków na odległość kilkunastu kilometrów na oczyszczalnię stacjonarną, rozbija się ten pomysł o właśnie biurokrację, która twierdzi, że będzie to inwestycja być może o kilka złotych droższa, a wtedy Urząd Finansowy zakwestionuje to rozwiązanie. Także myślę, że tutaj o sprawach fachowych powinni decydować fachowcy. Następna sprawa, podział. Pewne badania chcieliśmy przeprowadzić, zgłaszaliśmy konkretne tematy. Okazuje się, to nie jest nasza działka, bo to jest sprawa dotycząca retencji wodnej, tutaj sprawa jest odnawialnych źródeł energii i tak dalej. Bo kwestia, powiedzmy, oczyszczania rolniczego ścieków, to równocześnie nałożenie na zagospodarowanie terenów, powiedzmy, niskiej wartości gruntów, które nie nadają się na produkcję rolną ze względu na małą zasobność wodną, na retencję wodną i tak dalej. Także tutaj te problemy, jeżeli fachowcy nie będą decydowali o sprawach fachowych, to myślę, że no, trudno zmienić cokolwiek.
Dziękuję. Rozumiemy, panie Stanisławie. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
No tu z panem całkowicie się zgadzam, że wiedza powinna decydować i to, co mówiłem tu odnośnie w ogóle całej, ja bym powiedział, w skali globalnej polityki, również i polityki klimatycznej, no to jest ten rezolucja Światowej Federacji Naukowców, czyli no, noblistów również, no, najlepszych światowych specjalistów, którzy mówią, że pierwsza rzecz, która musi być, o ile chcemy być skuteczni w zakresie prowadzenia polityki również i środowiskowej, patrz klimatycznej czy energetycznej, to pierwsze likwidacja biurokracji. I to mówią nobliści. Druga rzecz, konieczność wykorzystania nauki i badań naukowych. A więc drugi dezyderat. I trzeci, jakby punkt tej rezolucji, za wszelką cenę rozpocząć proces edukacji, reedukacji społeczeństwa, już nie mówiąc o ludziach, powiedzmy tu pracujących gdzieś w samorządzie, co jest niezwykle ważne, ale niezwykle ważne właśnie w stosunku do polityków. Czyli Światowa Organizacja Nauki podjęła taką rezolucję na wniosek w gruncie rzeczy wypracowany przez stronę polską, która znalazła się w tej książce, którą żeśmy dzisiaj prezentowali w telewizji Laudato Si w świetle encykliki, znaczy zrównoważony rozwój w świetle encykliki Ojca Świętego Laudato Si. Natomiast odnośnie spraw związanych z oczyszczalniami ścieków. Żeśmy popełniali to też wraz z rozwojem gospodarczym wiele różnych błędów i myślę, że tych błędów się nie powinno popełniać dalej. Optymalizacja kosztów powinna odgrywać tą niezwykłą rolę i bardzo często budowano tak infrastrukturę tą wodno-kanalizacyjną, a szczególnie kanalizacyjną, że w tej chwilce te oczyszczalnie ścieków są tak drogie, że samorządu nie stać na utrzymanie ani tej infrastruktury, ani tej oczyszczalni ścieków. Wielką rolę tu mogą odgrywać i tu jest postęp ogromny. I tu też jako resort środowiska współdziałamy. Tu jest taka gmina Sokoły, ile pan wójt mnie słucha, to jest no, jeden tu również jest z wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. No to on tam ma ogromne doświadczenia w zakresie oczyszczalni również i korzeniowych. Ja mówię, no optymalizacja, wiedza, no i taki racjonalizm działania chyba powinien no, w końcu zacząć dominować i myślę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości w tym kierunku no, powinniśmy rzeczywiście mocno pójść. Także dziękuję panu bardzo za te uwagi. Widzę, że mam tu do czynienia z profesjonalistą dużej klasy, prawda, ale to no, jest to problem lokalny i rzeczywiście ten układ oczyszczalni również korzeniowych, no to jest chyba w wielu miejscach możliwy do wykorzystania.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, ojca Tadeusza Rydzyka. Tylko tyle. Panie ministrze, ogromne dzięki i życzę zdrowia i wytrwałości. Jest pan dla nas przykładem umiłowania ojczyzny. Bo to, co pan robi, robi pan dla narodu, dla ludzi, dla ojczyzny. I jak uczy pan nas tego, ja to widzę też w naszej uczelni, widzę jak są szczęśliwi ci wszyscy, którzy mają z panem zajęcia, czy to tutaj, czy właśnie w tej ośrodku szczególnej pracowni, tak bym powiedział, chociaż nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale w Tucznie tam mogłem być raz, drugi i rozmawiałem z tymi studentami. Bardzo dziękuję w ogóle za pana postawę, za to, że pan tak bezkompromisowo walczy o prawdę, czy to w przypadku myśliwych, bo właśnie patrzymy, jak na przykład Niemcy wywożą tysiące ton prawda, złowionych zwierząt, a później przywożą do Polski przerobione te no, artykuły jakoś, prawda, z tych zwierząt. Jakie ogromne pieniądze tak wyciekają, a ludzie jakoś nie dają sobie tu rady, jeszcze może nie umieją, może nie wiedzą. Jest też tu potrzeba jakiejś wielkiej edukacji, ale w tym przypadku, czy w przypadku teraz Puszczy Białowieskiej, czy tyle razy pan był tak poniewierany przez te media liberalno-libertyńskie, lewackie, te media, jakoś za ojcem Dariuszem Drążkiem, mówię, media mętnego nurtu. Tak. Dzięki, że pan się nie poddaje i dziękujemy za przykład. Za przykład, za uczenie nas tego. Dziękuję, Bóg zapłać i dalej. Niech pan dba o zdrowie trochę wysypiać się więcej. Jak ja patrzę, gdzie pan jedzie, już pan tu jest, już jedzie gdzieś tam do Niemiec, już tam gdzieś daleki jakiś kraj, już tam, prawda, jakieś konferencje. Boże mój, jak to można wytrzymać. Dziękuję i dla całej rodziny, dla żony, dla całej rodziny Bożego Błogosławieństwa i dla tych, z którym pan pracuje, dla tych leśników, dla tych wspaniałych ludzi, którzy walczą o prawdę, o to, co Polskę stanowi, o te polskie lasy. Tym wszystkim, którzy zbierali podpisy, wielkie dzięki. Razem możemy uczynić wiele. I tym, którzy o Puszczę Białowieską dbają. Wszystkim, panie ministrze. Jeszcze raz, ja tylko po prostu podziwiam pana i dlatego chciałem to wyrazić, to co widzę. Dziękuję za pana umiłowanie ojczyzny też. I to tak po polsku, po katolicku. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, ojcze.
Dziękuję, ojcze, bardzo. No, jest to... Nie wiem, czy zasłużyłem na tego rodzaju słowa, ale jest mi na pewno bardzo miło z tego powodu. Natomiast no, mogę powiedzieć na pewno, że Polska to jest unikat. Polska to jest kraj, który począwszy od położenia geopolitycznego do innych zasobów, takich jak zasoby środowiskowe i te zasoby energetyczne, zasoby żywe, potencjał polskich gleb, potencjał polskich lasów, no i jeszcze potencjał polskiej ludności mieszkającej tutaj, ogromnie zdolnej ludności, która potrafi naprawdę robić cuda. Przedwczoraj byłem na terenie Siedlec, oglądałem tam, w jaki sposób można dokonywać rozwoju gospodarczego w takiej stosunkowo małej aglomeracji miejskiej. Podziwiałem najnowsze technologie w zakresie metalurgii, budowy konstrukcji, czy też w ogóle przygotowania konstrukcji metalowej. A z drugiej strony obok zaraz najbardziej nowoczesne elektrowozy, które są produkowane dla w gruncie rzeczy, prawdę powiedziawszy, całego świata. A więc mamy ogromny potencjał, który trzeba za wszelko wykorzystać. I tu, ojcze, ja dziękuję Ośrodku Toruńskiemu, dlatego że w tym Ośrodku Toruńskim kształci się elity. To jest elita kształcona tutaj. To są ludzie, którzy znajdują miejsca pracy, którzy są dumni ze swojego kraju, którzy potrafią wykorzystać to, co tu uczelnia im dała i włożyła do głowy. To są naprawdę ludzie, którzy potrafią zarządzać i też tu łakomym okiem patrzę na to, dlatego że tych ludzi coraz więcej kształcimy, ale równocześnie chciałbym ich coraz więcej zatrudniać właśnie w tych kierunkach, gdzie żeśmy to określili jako misja Polski w jednoczącej się Europie. To ludzie są naprawdę, którzy mogą tą swoją wiedzę wykorzystać właśnie dlatego, żeby pokazać tą Polskę dla dobra Polski, ale równocześnie dla dobra jednoczącej się Europy. W tym roku uczelnia obchodzi, no, albo inaczej, rozpoczęła się 17 już jakby, 17 rok akademicki. Z tego też powodu chciałem złożyć ogromne gratulacje Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a w związku z tym ojcu, bo ojciec jest tutaj ojcem założycielem tej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję bardzo. O ile ja coś tu mogę zrobić, to na pewno nie zrobiłbym tego bez pomocy Ośrodka Toruńskiego, za co naprawdę, naprawdę serdecznie dziękuję. Mamy wielkie szanse, mamy uznanie na świecie. W Polsce środki te społecznego przekazu, jak tu ojciec określił, nomentnego nurtu, starają się wyrobić w nas kompleksy, że jesteśmy nieudacznikami, że jest wszystko źle, że pokazuje się tylko złe rzeczy. Nie, Polska to jest kraj naprawdę o ogromnych możliwościach, kraj zamieszkały przez wspaniałych ludzi, kraj, który ma ogromne to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Jesteśmy tu korzeniami od wielu wieków. Wiemy, jak to użytkować. Niech nas nikt nie poucza, a my z przyjemnością, z pełną skromnością pomożemy tej jednoczącej się Europy po to, żeby nie popełniała błędów. I myślę, że ta misja nasza to właśnie misja w zakresie edukacji, to misja w zakresie kreowania polityki, polityki zrównoważonego rozwoju na cały świat. To misja w zakresie pokazania, w jaki sposób można udostępniać zasoby przyrodnicze, korzystać z tych zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka i dla dobra przyrody. A Puszcza Białowieska jest tego typowym przykładem. Jak ci ludzie od wielu wieków użytkowali te zasoby przyrodnicze, że przyszli inni, którzy spojrzeli na to i poniżając miejscową ludność stwierdzili, że to jest nietknięte ręką człowieka i trzeba stamtąd tych ludzi, którzy tamto użytkowali, wyrzucić. A to właśnie dzięki tamtym ludziom mamy Park Białowieski, Park Narodowy i 3 nadleśnictwa gospodarcze, które były, tętniły bioróżnorodnością, tętniły życiem, dawały miejsca pracy, stymulowały rozwój regionu i równocześnie były w wyśmienitym stanie. To zamiast tych ludzi uhonorować, uczyć się od nich, to zaczęto je poniżać. No i muszę powiedzieć, że to poniżanie rozpoczęło się w okresie wtedy, kiedy rządy sprawowała Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym. A więc ojcze, serdecznie dziękuję za słowa, ciepłe słowa pod moim adresem, ale również mogę się zrewanżować i powiedzieć, że gdyby nie ośrodek toruński, to najprawdopodobniej nie mógłbym tych słów wypowiadać do i być słyszany w gruncie rzeczy na całym świecie. Także ślicznie dziękuję, z Panem Bogiem i wszystkiego najlepszego. Daszburu.
Bardzo dziękujemy, Panie Ministrze. A jeszcze pytanie o taką mapę drogową aż do szczytu klimatycznego na Górnym Śląsku w Katowicach, COP24.
Przepraszam, nie zrozumiałem.
Taka mapa drogowa. Co będzie po drodze, zanim ten szczyt klimatyczny na Górnym Śląsku w Katowicach, COP24? No.
W tej chwili nie udało mi się być na Fidżi. Tam było przygotowanie, jak gdyby mapa drogowa, czyli współpraca z premierem Fidżi, bo on obejmuje prezydenturę z punktu widzenia państw, no tych drobnych państw Oceanii, ale wspomagany jest również przez tutaj Unię Europejską. Mieliśmy ustalić się na tam spotkać, pojechał tam mój zastępca, pan i wychowanek równocześnie, świetny człowiek, dobrze wykształcony, pan Paweł Sałek, który rzeczywiście, mówię, młody człowiek, ale obraca się w tych układach międzynarodowych bardzo dobrze. Teraz za 2 tygodnie jedziemy do Niemiec. W Niemiec odbędzie się 23. konferencja stron konwencji klimatycznej. Od tego momentu rozpoczynamy współpracę właśnie z panem premierem Fidżi w kierunku tworzenia całych konsultacji, które mają doprowadzić do tego, żeby podczas COP24, który się odbędzie właśnie w Katowicach, chcę od razu powiedzieć, że to będzie ponad 20 tysięcy osób. 20 tysięcy osób reprezentujących nie tylko polityków, i to z tej najwyższej półki, a więc prezydentów, premierów, ministrów odpowiedzialnych za sprawy klimatyczne, ale również tutaj przyjedzie cały biznes światowy, banki, wszelkie, powiedzmy, no, korporacje zajmujące się energią, wytwarzaniem energii, zarówno tej odnawialnej, jak i tej nieodnawialnej. Tutaj przyjadą również, no, będzie akredytowanych, no, parę tysięcy dziennikarzy. Polska będzie oczkiem, znaczy ja bym powiedział, takim miejscem obserwacji całego świata i tu chcemy właśnie w Polsce, w tych Katowicach pokazać to, co jest tak piękne w Polsce, a mianowicie ta pomysłowość Polaków, no, to centrum, które kongresowe, jak go wczoraj oglądałem, muszę powiedzieć, że budzi największy podziw i równocześnie zbudziło podziw ekspertów ONZ-owskich, którzy stwierdzili, że czegoś takiego chyba w życiu nie widzieli, żeby w takim miejscu można było tak ładnie to zrobić, a to, powiedzmy, stare miejsca po wydobywaniu węgla, więc rekultywacja wyśmienita. I po tym szczycie w Paryżu rozpoczyna się okres, w którym będziemy przeprowadzali, już to budowali, okres negocjacji z poszczególnymi państwami i poszczególnymi grupami państw, w jaki sposób przyjąć na bazie konsensusu podczas COP24 w roku 2018 mapę już postępowania, ale łącznie z założeniami aktów prawnych, w jaki sposób postępować, żeby te problemy, które są wymienione w encyklice Ojca Świętego Laudato Si, zostały rozwiązane i dobrze prowadzone do końca obecnego wieku. A główne problemy to jest właśnie brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, pustynnienie, degradacja gleb, degradacja lasów, wycinanie lasów, a w związku z tym głód, migracje, brak zaopatrzenia, powiedziałem, jak wodę, i to trzeba załatwić. Polska jest tutaj dobrym, świetnym przykładem w realizacji tej polityki. Polska ma uznanie w układzie światowym i z tego też powodu Polsce powierzono organizację 24. konferencji stron konwencji klimatycznej, organizacji tej konferencji kluczowej, a więc Polska ze względu na zaufanie, jaką Polska jest darzona przez kraje całego świata. Jest to równocześnie ogromne wyzwanie. Życzyłbym sobie i o to proszę Boga, żeby udało nam się to zrobić, żebyśmy rzeczywiście pokazali nie tylko do tej pory swoje osiągnięcia, ale równocześnie dobrą myśl perspektywiczną, w jaki sposób również potrafimy budować konsensus albo porozumienie między różnymi państwami świata po to, żeby osiągnąć główny cel. A główny cel to wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka i dla dobra przyrody, po to, żeby załatwić te problemy, które Ojciec Święty wymienił w encyklice Laudato Si, a więc również w tej książce, którą żeśmy tutaj wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej opublikowali i którą dzisiaj miałem przyjemność wręczyć arcybiskupowi, nuncjuszowi do rąk, a książka, która powstała przy współpracy z kardynałem Gerardem Millerem, prefektem Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu, a więc osoby niezwykle wysoko postawionej w strukturze Kościoła katolickiego świata. Dziękuję ślicznie.
I jeszcze na słowo się dyrektor jest z nami.
Przepraszam jeszcze raz, tak? Panie ministrze, pan mówi tak skromnie, że Polska tu zasłużyła i tak dalej. Panie ministrze, oczywiście Polska, ale ktoś to poprowadził i to pan. Gdyby nie było takiego ministra Szyszki, takiego profesora, który ma, po prostu, którego znają w świecie i to w tym świecie nauki, w tej dziedzinie, gdyby nie to, to by nie było takiego sukcesu jak chociażby COP. A proszę pana, panie ministrze, a to co osiągnął pan w Paryżu? Czy ja dobrze rozumiem, to CO2, oto CO2 nas, po prostu byśmy płacili straszne pieniądze za to CO2 wypuszczane, prawda, przez jakieś tam, zakłady u nas w Polsce. I co? I pan poprowadził to, że właściwie to CO2 jest wchłaniane przez las i pan to udowodnił. Pan to pokazał i zwrócił na to uwagę, jaką odgrywa rolę przyroda tu w pochłanianiu tego dwutlenku węgla i tak dalej. I pan w Karmelce w Paryżu wielkie osiągnięcia były. I o tym nic nie mówili. Nawet media, pan, wiem, że pan jest ministrem, to pan będzie bardzo elegancki i nie będzie chciał mówić może w skromności swojej. Tak, ale ja powiem, że nawet media, już nie mówię o tych komercyjnych, lewackich, tym mętnego nurtu, ale nawet telewizja publiczna nie mówiła o tym. Myślę, że tak jakoś tak o tych sprawach wszystkich mało się mówi telewizji publicznej, tak. Także nie wiem, czego oni się boją, czy mają jakieś plany, nie wiem. W każdym razie, ale to są gratulacje, to są pana zasługi. I ten COP czy COP też tak samo. To jest coś niesamowitego. Ponad 20 tysięcy ludzi różnych, wybitnych i głów państw i tak dalej w Polsce będzie. I o tym się nie mówi też. O tym nie mówią. Ani tego, jakoś tak cisza jest. Ale jak tam jakieś źle zinterpretowali pewne sprawy, to na ministra Szyszkę, prawda? Że drzewa wycina, wyśmiewania, a te hejty, kpiny i takich ludzi absolutnie niekompetentnych w tej dziedzinie. No nic. Życzę jeszcze raz siły i dziękujemy za pana sukcesy. To są owszem sukcesy Polski, bo pan jest Polakiem, ale oby jak najwięcej takich Polaków.
Dziękujemy i gratulujemy.
Tak, gratulujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, ale też muszę się zrewanżować, przepraszam bardzo.
Ale pan znowuż nie, panie ministrze, no, no
ja
nie.
Pojechałem na COP, ale proszę ojca, tam było 3000 dziennikarzy akredytowanych, a nie było ani jednego Polaka. Ja pojechałem 2 tygodnie po tym, jak żeśmy objęli władzę. I to dzięki temu, że pojechały 2 osoby z kamerą z telewizji Trwam i pani Goździewska z naszego dziennika, to Polska była informowana o tym, co się dzieje, ale równocześnie świat był informowany. I proszę pamiętać, ja tam pojechałem jako Polak. Oczywiście ja znałem te układy polityczne, a szczególnie w układzie konwencji klimatycznej, bo tu się poruszam już od wielu lat. Ale żeby nie to, że telewizja Trwam rejestrowała, gdzie ja się poruszałem i z kim, a to było rejestrowane w Polsce i pokazywane w telewizji Trwam, to przecież nie miałbym na żywo transmisji w CNN-ie. A później zostałbym jednym z głównych negocjatorów całej konwencji klimatycznej. No przecież z tego też powodu zauważono mnie na świecie, co jakoś udało mi się odtworzyć te moje kontakty z przeszłości. Ale to, proszę ojca, to jest zasługa tego, że ojciec wysłał ze mną 2...
Ale czy ja? To ojciec Grzegorz albo ojciec Piotr Tetla. Nie moja zasługa.
Ośrodek toruński,
ja
powiedzmy sobie.
My mówimy, ale gdyby nie taki ojciec Grzegorz, taki ojciec Piotr Tetla, ojciec Grzegorz mój, czy inni ojcowie, to by też nie było. Jak my będziemy razem działali, ale tak samo wszyscy Polacy. Jeden drugiego wspierać. Polak niech wspiera w dobrym Polaka. Katolik katolika i trzymajmy, bo ojczyznę mamy jedną. Jedną ojczyznę i bądźmy światłem dla innych i budujmy z innymi każde dobro. No, tyle bym powiedział. Ale widzi pan, panie ministrze, powiem ja wprost to jeszcze trochę. Gdyby nie ludzie, którzy nam pomogą taką tą jedną kamerę chociażby kupić, czy więcej, to by też tego nie było. Czyli każdy człowiek, wszyscy, którzy rozumieją sprawę mediów katolickich, polskich, mówiących prawdę, to jest narodu, to nasz naród, rodzina Radia Maryja to robi, tak inne rzeczy. Jeden człowiek mógłby sobie naprawdę pomarzyć, tam to tak siedziałby w pokoju i by po prostu okazał się własnymi pomysłami, który by nie dał rady zrealizować. Tak. Dzięki, wszystkiego dobrego, niech żyje dobro i życzę, żeby dzisiaj, jeżeli mogę jeszcze, panie ministrze, to co dzisiaj przeżyłem, przyznam, że ja wyszedłem z kościoła po 9, jeszcze do radia poszedłem, jeszcze nie jestem w klasztorze, tak siedzę w samochodzie i słucham tej audycji, bo nie chciałem utracić jej przez to przejście do celi w klasztorze, tak, ale to co dzisiaj przeżyłem, tylu dobrych ludzi, ja nawet nie wymieniłem wszystkich, nie dałem rady wymienić. Tylu dobrych ludzi, tylu naprawdę, i patrzę, i studenci, mówię. Studenci jeszcze nie wszystko pojmują, oni się dopiero uczą, oni nawet wagi tego nie znają, ale później coraz bardziej poznają, dorastają, a później jeszcze po studiach dorastają. No ale jest to wielkie dobro, ta profesura. Jak zobaczyłem, panie ministrze, gdzie jest tylu ministrów? To tylu, co przyjechało dzisiaj, prawda? Do Torunia. Przecież Toruń nie jest centrum świata. To przecież to w Warszawie są ministrzy, a tu przyjeżdżają. Świadczy o tym, że im zależy na tym. Że im zależy na tym. Jest dużo dobra się robi w Polsce. Ja rano dzisiaj już, o 8 rano już rozmawiałem z panem premierem Gowinem. Bardzo dobra rozmowa. Pytam się, ile pan premier spał? No nawet nie powiem teraz tu ile. Tak mało, ale pan też tak samo i wy tak ciężko pracujecie, prawda? Życzę, żeby to wyszło wszystko, żebyśmy się dogadali, żebyśmy nie sobie dogadywali, tylko żebyśmy się dogadali, czyli poznali prawdę i do przodu i w miłości. Tak, jest dużo dobra, bardzo dużo dobra. Jak zobaczyłem w kościele dzisiaj, nawet jak te organy zagrały, mówię, Boże, dzięki Ci. To sobie tak myślę, to są ci ludzie, te grosze ludzkie i to wszystko się tak pozbierało. Ta dobra wola, ta miłość ludzi, miłość Polski, Polaków, z Polski i ze świata. Tak to wszystko powstaje. Musiałbym tyle nazwisk wymieniać. Także, panie ministrze, no nic, to na ręce pana też dziękujemy tym wszystkim ludziom. wszystkim, wszystkim. I nie dajmy się i o tych sukcesach, które dzięki Panu wyszły, informujmy Polaków. Każde dobro zachęca ludzi do następnego dobra, do realizacji. To wzbudza nadzieję, że można jednak. I telewizja, każda telewizja powinna temu służyć. Każde radio i każda prasa. Jeżeli nie służy temu, jeżeli nie mówi prawdy, jeżeli nie cieszy się sukcesem, niezależnie od tego, jaka to grupa polityczna robi, o jakich poglądach, ale jeżeli to jest dobro, jeżeli temu nie służy, no to nie służy prawdzie, nie służy człowiekowi, tylko jakiemuś. No, dzięki jeszcze raz, aleluja i do przodu i tych sukcesów jeszcze więcej życzymy. To jest, będzie dla Polski, to jest wielkie wyróżnienie ten co. Ale jeszcze jedno, a dlaczego pan na to Fiji, to jest 30 godzin tam w drodze pan był samolotami i nie poleciał. No bo sam, bo pana ściągali po tych sądach. Po tych jakichś tam...
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
No oby to był Trybunał Prawdziwej Sprawiedliwości, a nie tylko nazwa. No, no dajcie spokój. To szkoda gadać. Tak, i dlatego pan nie pojechał. A tam było ważne, że pan pojechał. Nie mogli w innym dniu tego zrobić? Tylko gałgany wiedzieli, że pan tam ma jechać, no to jeszcze mu nogę podważ. I tam takie... Nic tam do przodu. Nie ma się co tam oglądać na to wszystko. Pośmiać się nawet w tych tragicznych sytuacjach. Do czego tam są zdolni. Tak. Szczęść Boże. I żonę pozdrawiamy. Dzielną. I wszystkich właśnie w domu Pana. Tak. No i tych leśników. I tych, którzy bronią puszczy. Wszystkich. I tych myśliwych. Poznałem tych myśliwych. Panie ministrze, przy okazji mogę powiedzieć?
Tak, bardzo proszę.
Wie pan, cieszę się bardzo, bo tak rozmawiam z myśliwymi, oni przyjadą na program. Tak. I może, co pan na to, ze względów, powiedziałbym, takich wychowawczych, ze względów edukacyjnych, mówię, wprowadźmy tutaj, przy sanktuarium, w tym miejscu, gdzie tam kupią kawę, czy tam zupę, żeby lodówka będzie już specjalna i w tej lodówce mięso, czy tam wyroby z dziczyzny. Jak się dowiedziałem, niech ludzie mają, tak się dowiedziałem, że dzięki tej, ta dziczyzna jakoś tam nie powoduje cholesterolu. Tak, nie, że w człowieku, to jest jedno. Powiedzieli mi tacy, teraz niedawno rozmawiałem z myśliwymi, oni mi powiedzieli, że na przykład w 10 dekach wieprzowiny jest 350 kalorii, a w 10 dekach dziczyzny jest 60 kalorii. To proszę, no niechżeż to ludzie mają, zobaczymy. Tak w ramach edukacji. Przy sanktuarium będzie można kupić też taką, no, takie produkty. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No bo to jest na pewno też droższe. No ale to... Ale niech się ludzie uczą. Prawda? Dziękuję serdecznie. Nie wiem, co pan na to, ale... Edukacja jest ważna. Edukacja. Dziękuję.
Dziękuję, ojcze doktorze.
Dziękuję ślicznie ojcu. Najpierw chciałem się poprawić troszeczkę. Tak, rzeczywiście dziękuję ślicznie całemu ośrodkowi toruńskiemu, tym wszystkim ojcom za to, co mówię, to robią, a równocześnie, że ja mogę z tego korzystać. Chciałem również powiedzieć, że też dziękuję swojemu temu otoczeniu najbliższemu, swoim zastępcom, wiceministrom. Oni też są również i absolwentami podyplomowych studiów, to jest Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I tu, proszę ojca, nie było żadnego problemu. No, rzeczywiście powinienem być na Fidżi, tak samo jak powinienem być w Chinach. No, to była prestiż, jak gdyby, Polski trochę. Ale równocześnie mam zastępcę, który, czy też zastępców, którzy mnie potrafią zastąpić w każdej chwili. Są świetnie wykształceni ludzie i ten zespół moich ministrów jest bardzo rzeczywiście dobry. No tu dziękuję oczywiście mojej żonie i mojej rodzinie, bo ojciec mi tu przypomniał o tym, ale no ciężko nieraz rodzinie jest, chociaż już ta mam swoje lata, ale żona zawsze mówię, to jednak odczuwa. No i chciałem też powiedzieć, że mamy wyśmienity staw ministrów i tu tych najbliższych moich ministrów, to jest minister Jurgiel, Tchórzewski. Tu w tej triumviracie pracujemy, to są oczywiście trudne niezwykle sprawy, oni mają bardzo trudne resorty, ale te trzy resorty właśnie też w tym kierunku polityki klimatycznej idą. Natomiast odnośnie spraw związanych w ogóle z myśliwymi, czy też i z leśnikami, no to jest grupa zawodowa, która jest niezwykle interesująca, a mianowicie wśród leśników to jest chyba zawód, który ma najwięcej osób, które zajmują się również i sztuką, malarstwem, muzyką, rzeźbiarstwem, a wśród myśliwych no przekrój zawodów niesamowitych, mnóstwo profesorów i to najwyższej klasy, mnóstwo powiedzmy osób z różnych dziedzin i to wybitnych, no w ramach rekreacji ze względów chociażby tylko i wyłącznie i patriotycznych trochę, ale również hobbystycznych zajmują się tym łowiectwem, a ten polski model łowiectwa jest również unikatowy i to o ogromnych tradycjach i to trzeba docenić. Ten sklepik, który tutaj będzie uruchamiany, no myślę, że to będzie bardzo dobra promocja tej polskiej dobrej żywności pochodzących z polskich krajobrazów polnoleśnych i ta żywność ma tu zostać w Polsce. Ona ma być tu konsumowana przez naszych, no przez Polaków, chociażby z tego powodu, że to jest zdrowa żywność, a na tym ostatnim naszym spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, tam w sali Pałacu Kultury, powiedzmy, żywność darem dla zdrowia i życia, no tamci specjaliści, profesorowie odżywienia, od onkologii, lekarze, doktorzy, no, wyraźnie pokazali, jak ważna jest żywność dla zdrowia człowieka i dla nie tylko tego starszego, ale również i dla młodzieży. Także ja ślicznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Z Panem Bogiem i wszystkiego najlepszego. Daszbór, dziękuję ojcu.
Daszbór, Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Temat naszych rozmów: misja Polski w jednoczącej się Europie, środowiskowy punkt widzenia. Dziękujemy też Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony do programu.